Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie, gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny z Drohiczyna. Dzisiaj dokładnie przypada 50. rocznica święceń kapłańskich czcigodnego księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. I dlatego serdecznie, gorąco witamy tutaj w studiu Radia Maryja w Drohiczynie księdza biskupa Antoniego. Witamy także jego najbliższych współpracowników, a są to ksiądz kanonik dr Paweł Rytel Andrianik, profesor na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest ksiądz Artur Płachno z Katolickiego Radia Podlasia, dyrektor oddziału tutaj w Drohiczynie. Ksiądz Mariusz Boguszewski, redaktor Niedzieli Podlaskiej, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Wydziału do Spraw Informacji. To są ponoć tylko niektóre tytuły. Przysługuje mu ich o wiele więcej. O jednym to jeszcze może potem powiemy. A także jest ksiądz kanonik dr Łukasz Gołębieski, teolog, moralista, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego, ale bardzo znany wszystkim jako sekretarz i kapelan księdza biskupa. Temat naszych rozmów niedokończonych bardzo piękny. Trzy miłości: Kościół, Ojczyzna, Rodzina. Ten tytuł to jest równocześnie tytuł książki, w której są zebrane kazania patriotyczne księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Jako pierwszy wprowadzi nas w ten temat ksiądz kanonik Paweł Rytel. Bardzo proszę.
Trzy miłości kojarzy się z posługą księdza biskupa. Trzy miłości: Kościół, Ojczyzna i Rodzina. Jak ten tytuł się zrodził? Otóż kiedy książka z homiliami księdza biskupa Antoniego była przygotowywana do druku, wcześniej była czytana i przez różne osoby, i jedna osoba świecka, tak po lekturze tej książki, powiedziała, że najbardziej chyba trafny tytuł tego przepowiadania księdza biskupa Antoniego to będzie Trzy miłości. Bo to widać miłość do trzech jakby takich wspólnot, właśnie Kościoła, Ojczyzny i Rodziny. I tak też myślałem dzisiaj przy okazji jubileuszu księdza biskupa Antoniego w 50-lecie kapłaństwa, co łączy te trzy słowa. Jakie byłoby jedno słowo, które by to wszystko złączyło? Bo to ukazuje też duchowość tego, który przemawia. Więc wydaje się, że jest takie jedno słowo, które łączy te trzy słowa. To wspólnota. Dlatego, że Kościół to wspólnota, też z języków greckiego, tak samo rodziny. Eklezja, czyli zwołanie święte, wspólnota. Ojczyzna to wspólnota i rodzina to wspólnota. Także to jest troska księdza biskupa o te trzy wspólnoty, które wyraża się w homiliach. Co więcej, ksiądz arcybiskup Michalik 13 czerwca podczas oficjalnych uroczystości z Episkopatem Polski w homilii zauważył, że Antoni to jest ten, który głosi Słowo Boże, głosi homilię. Dlatego związany jest właśnie z głoszeniem Słowa Bożego. Ponadto dzisiaj też w Serpelicach ojciec wiceprowincja też wspomniał, że posługa księdza biskupa jest związana z posługą człowieka, który głosi homilię, ten, który ma, jego twarz jest twarzą księgi, dlatego że podczas święceń biskupich jest księga wkładana. Dlatego są to takie trzy słowa, które charakteryzują księdza biskupa. Co więcej, ostatnio została wydana książka przy okazji jubileuszu księdza biskupa przez młodzież z naszej diecezji, z różnych stron, pod tytułem Populus Tuus Hereditas Tua, lud twój dziedzictwem twoim, w Kosowie Lackim. I co zauważymy, że cały czas przez te różne wiersze, przez listy przewija się co? Te trzy słowa. Kościół, ojczyzna, rodzina. Na przykład pisze Kamil ze szkoły w Bielsku Podlaskim, szkoły podstawowej numer 2. W Drohiczynie nad Bugiem przyszło mu rezydować. Kościół, ojczyzna, rodzina to jego święte słowa. I powiem jeszcze tak, że ostatnio, tak mogę się podzielić, że jestem w jednym tutaj, bo ta książka bardzo dotarła do wielu osób i też homilię księdza biskupa. Jestem tutaj w jednym sklepie, w jednej miejscowości i pani spotyka się, rozmawiamy i wiemy, że kiedyś tak było, że spod lady to się najcenniejsze rzeczy brało. A ta pani, ja nie byłem zaskoczony, byłem, ta pani wyciąga spod lady książkę i pokazuje mi, a to książka Trzy miłości, Kościół, ojczyzna, rodzina. Ponadto homilie księdza biskupa są też dostępne, gdyby ktoś chciał zobaczyć je, przejrzeć, przeczytać. Może sobie ściągnąć w wersji PDF ze strony Biblioteki Drohiczyńskiej. Wystarczy tylko wejść na stronę www.biblioteka.drohiczyńska.pl, żeby mieć wszystko na swoim komputerze w jednej chwili. A to właśnie te wszystkie homilie nawet, bo są jest wygranych tomów praktycznie od 1994 roku do 2012, to można powiedzieć, że te tomy też tak są podsumowane tymi trzema słowami. Kościół, troska o Kościół, troska o ojczyznę i troska o rodzinę.
Ja oczywiście nie chciałbym polemizować z autorem tego tytułu. Ja bym jeszcze dołożył jedno, ale to ja bym to zrobił. Nie mam pretensji, że nikt tego nie zrobił. Bo bym czwartą miłość dodał, której doświadczamy. Radio Maria. Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz od samego początku, jak tylko nastał czy objął Drohiczyn, te rozgłośnie, najpierw Radio Maria, potem telewizja Trwam, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, otaczał zawsze opieką, kiedy trzeba było, to bronił. I za to księdzu biskupowi jesteśmy bardzo wdzięczni. Mało tego, my, to tak może powiem, a powiem, dlaczego mam nie powiedzieć. My, jak rozmawiamy o księdzu biskupie Antonim Pacyfiku Dydyczu, to mówimy nasz przyjaciel. I za to bardzo serdecznie jesteśmy wdzięczni. Ale tak jak powiedziałem, ja nie mam pretensji do autora tego tytułu, bo Radio Maria w każdym z tych pojęć się mieści. Jest w Kościele, w Polsce i jest dla rodziny i tworzy również rodzinę Radia Maria. Ale może byśmy samemu jubilatowi oddali teraz głos, żeby pokrótce się z nami podzielił, właśnie jak rozumie te trzy piękne, jakże głębokie pojęcia. Co prawda, ja tylko tyle zaznaczę, czytałem też tę książkę, gdzie tam jeden młody człowiek, już nie pamiętam, czy chłopczyk, czy dziewczynka, pisze, że ksiądz biskup bardzo krótkie, niedługie kazania mówi, ale teraz nie jest kazanie, można mówić dłużej.
Dziękuję bardzo. Gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria, tak jak czcigodny ojciec Jan powiedział na początku, tak słuchających na terenie obecnej Polski, w tych obecnych granicach, jak i tych, którzy są gdziekolwiek poza, ale są duchowo z nami złączeni. Dziękuję za przypomnienie właśnie tej pozycji wydawniczej, podkreślenie tego tytułu takiego troszeczkę zaskakującego. Sądzę, że uwaga tu czcigodnego księdza kanonika i profesora tego łącznika, co łączy te wszystkie trzy miłości, to właśnie podkreślenie wspólnoty jest jak najbardziej słuszne. I chyba treść tak samo tych kazań będzie jak najbardziej w tym zgodna ze względu na to, że tu są kazania gdzieś od 81 roku głoszone do ostatniego, poprzedniego roku. Czyli to dosyć duża przestrzeń czasowa, z tym, że to przestrzeń czasowa niesłychanie różnorodna, bo jest pierwsze kazanie związane z rocznicą powstania harcerstwa polskiego. No, harcerstwo polskie też jest wspólnotą, która zresztą jest obecna w tych wszystkich trzech, jako swego rodzaju, tak byśmy powiedzieli, organizm ożywiający. No, potem mamy kazania głoszone przez Radio Wolna Europa podczas rekolekcji wielkopostnych są, no następnie są, to czyli to poza granicami było. Następnie mam jeszcze bardziej współczesne, związane z sytuacją obecną. Tych jest najwięcej ze względu na to, że po powrocie do Polski to właśnie zadanie, ta misja stała się taką pierwszoplanową, bo przecież wszyscy apostołowie zostali posłani. Kościół sam jest czymś posłanym. Idźcie na cały świat. To Pan Jezus wyraźnie powiedział do apostołów, do ich następców, do kapłana, praktycznie też w pewnej mierze do wszystkich ochrzczonych katolików, bo my mamy idąc gdzieś, prawda, głosić. A muszę powiedzieć, że ojciec Jan tutaj poruszył bardzo ciekawą sprawę, bo to nie tylko, że ojciec Jan jest tego zdania, że można tu dodać również Radio Maria, ale takie stanowisko wyraził ojciec święty Franciszek w liście gratulacyjnym z racji na ten jubileusz. Między innymi bardzo wyraźnie to podkreśla w nawiązaniu, że Radio Maria służy także temu pełnieniu tej misji, więc nie tylko głoszenie, nie tylko potem rozpowszechnianie za pośrednictwem właśnie tych wydawnictw, ale także dzięki istnieniu Radio Maria. I sądzę, że jest pierwsza wypowiedź ojca świętego Franciszka na temat Radia Maria, z czego możemy się tylko radować, cieszyć. Ja osobiście dziękuję Panu Bogu i uważam, że to jest jeden z cudów świętego Antoniego, że to właśnie tak wyszło, ponieważ no, ten jubileusz to było napisane na dzień świętego Antoniego. Bardzo się z tego cieszę i tym bardziej chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maria, no i pogratulować, że uczestnicząc w tego rodzaju wymianie darów, bo wymiana darów to cóż, to jest wymiana myśli, wymiana wiary, wymiana miłości, tych wszystkich wartości, które są dla nas bardzo ważne i które składają się na naszą postawę katolicką, chrześcijańską. Ona to jest dla nas niesłychanie cenną. Tym bardziej, że jesteśmy świadkami, jak się nieraz ten Kościół obrzuca błotem. A więc z jednej strony mamy jak gdyby to, co zmierza ku ośmieszeniu, ku osłabieniu, ku w jakiś sposób nawet ograniczeniu działalności Kościoła, a tutaj otrzymuje jakiś dar, że jest taki środek, dzięki któremu możemy się dzielić tymi darami bardzo pozytywnymi. Także mogę tutaj tylko wyrazić ogromną z tego radość, no i życzyć, żeby to pojawiało się takie wyznanie ze strony Ojca Świętego częściej jeszcze.
Bardzo serdecznie, ekscelencjo, dziękuję. Oczywiście ja jeszcze do księdza biskupa mam wiele pytań, ale chciałem przytoczyć ten fragment, bo dzięki życzliwości tu obecnych księży dostałem w oryginale, a w języku łacińskim ten list został napisany, ale równocześnie mam tłumaczenie i tutaj pozwolę sobie ten fragment mówiący o Radiu Maryja, listu napisanego przez ojca świętego Franciszka przeczytać. Używając katolickich środków komunikacji naszego wieku, zwłaszcza stacji radiowej zwanej Radio Maryja, wykładałeś właściwie naukę Kościoła. Niosłeś duchową pociechę uciśnionym, chorym i bezrobotnym. Przez pisma różnego rodzaju wnosiłeś rozważny twój wkład w dziedzinę prawdziwego rozwoju chrześcijańskiej i obywatelskiej wspólnoty. I tu jest znowu wspólnota. I ja już wiem, dlaczego ktoś nie napisał, nie wymyślił cztery miłości. Bo jest już taka książka wcześniej napisana przez Luisa. Cztery miłości, o ile dobrze pamiętam, dlatego tu są te trzy. Mówiliśmy, szanowny biskup mówił o Kościele, ale ja mam teraz pytanie do księdza biskupa, bo kolejna miłość to ojczyzna. Jak nawet starczy tam przeczytać jakikolwiek życiorys księdza biskupa, no to łatwo jest zauważyć, że ileś tam lat swojego życia ksiądz biskup przebywał poza granicami Polski, chociażby w Rzymie. Mało tego, dzisiaj usłyszeliśmy, ja o tym tu już wcześniej słyszałem, ale jeden z ojców w Serpelicach mówił, że dzięki działalności księdza biskupa Kościół na Słowacji, Węgrzech, Rumunii, wiele krajów bloku wschodniego zostało wymienionych. A więc to zaangażowanie w rozkrzewianie wiary, w głoszenie Słowa Bożego było bardzo duże, ale jednocześnie ojczyzna Polska, z której ksiądz biskup się wywodzi, bo przecież jest z Polski, jest Polakiem, w sercu zawsze została. I może coś na temat tejże naszej ojczyzny. Zresztą zawsze posłuchać księdza biskupa kazań, żeby usłyszeć, jak piękna jest polska literatura, bo ksiądz często ją, biskup, cytuje, różne wiadomości historyczne. Widać, że polską ksiądz biskup żyje.
Dziękuję bardzo za poruszenie także i tego tematu. Oczywiście przytoczenie tego tekstu z listu Ojca Świętego jest też ważne, ponieważ tam jest kilka tych elementów, że chodzi właśnie o katolickość tego Radia Maria, że tutaj, gdyby ktoś miał wątpliwości, to Ojciec Święty wyraźnie na ten temat coś mówi i to tak expressis verbis, bez jakichś takich uśmiechów bocznych. A natomiast co do tego, co dzisiaj tam mówili, z racji na jubileusz, to musimy być bardzo krytyczni, bo wiadomo, że przy okazji jubileuszy i pogrzebów to różnie tam z prawdą być może. No więc zostawiamy to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To już tam będzie, ale to, co podkreślano na temat tej pracy przez 12 lat, trochę więcej nawet, bo 12 lat to było związane z Rzymem, ale ta praca była także się związana z samą Polską, to sądzę, to sprawa nie moja, tylko naprawdę Ducha Świętego, bo w życiu sobie nigdy nie wyobrażałem, nigdy się nie uczyłem jak, nigdy nie pytałem, gdzie, jak to się poruszać po świecie, ale tutaj tak to wszystko się składało, że nie można było się od tego wywinąć, ale zresztą absolutnie nie chciałem, no bo jak tutaj sprawa, jak zobaczyłem, pojechałem raz, najpierw oczywiście na teren bywszego Związku Radzieckiego, dzięki Bogu, że to jest były Związek Radziecki, to też trzeba podkreślać zawsze, a potem do byłej też Czechosłowacji i zobaczymy, jakie tam są te trendy, jak ci młodzi ludzie tam mają w sobie ducha takiego wspaniałego, to trudno było o tym zapomnieć. I ciekawa rzecz, ponieważ komunikacji takiej telefonicznej, no ona była, tylko nie można było się nią posługiwać z obawy na to, że taki telefon z zagranicy ktoś, to może naprowadzić kogoś na niepotrzebną myśl, żeby czuwać nad czymś, to się zawsze jechało w ciemno. Nie zdarzyło się kiedykolwiek, nawet x razy kiedyś, żeby tam, gdzie jechałem, zabrakło tego, do którego jechałem, czy tych, do których się jechało. Czyli to takie wyraźne znaki opatrzności Bożej, dlatego zostawiam to zawsze i specjalnie nie chcę na te tematy mówić, bo one są jeszcze, myślę też, że w pewnej mierze to jeszcze za wcześnie. Ale ważne jest to, co teraz chcę przejść do właściwego pytania ojca Jana dotyczącego naszej ojczyzny. Myślę, że to wiąże się z kulturą polską. Trudno sobie wyobrazić kulturę polską, czy inaczej mówiąc, trudno sobie wyobrazić i historię, i sztukę, i literaturę, i wszystko, wszystko, wszystko bez Kościoła. Więc tak Kościół jest wrośnięty w tę kulturę, w tę historię, a jednocześnie tak ta kultura jest oparta na Kościele, że jest pewna integralna całość. No sądzę, że na tym się też tak samo potykają ci wszyscy, którzy usiłują osłabiać Kościół czy polskość, bo zawsze jak gdzieś tam spotykają się z tą skałą taką, bo to jest ta skała, taka opoka, która jest bardzo ważna. Ciekawa rzecz, że nawet i historycy nasi, piszący jeszcze pod koniec, w czasach oczywiście przodującego systemu, czyli pod koniec komunistycznego panowania. Historycy piszą, że pierwsze wieki chrześcijaństwa, te pierwsze 4 wieki i 5 wieków istnienia, także jakiejś formy wspólnoty polskiej, bo trudno mówić jeszcze wtedy o państwie, to nie było państwo, to było przecież majątek, musimy tak powiedzieć, dziedzina Piastów, to charakteryzuje się czym? Tym, że po pierwsze, że ówczesna Polska nie przyjmowała chrześcijaństwa biernie, a więc nie przyjmowała jako czegoś, co zostało przyniesione czy podpowiedziane, ale odwrotnie, przyjmowała z całą świadomością i przyjmując chrześcijaństwo, jednocześnie troszczyła się, żeby wnosić coś od siebie. Stąd też pojawiają się już od razu, od początku, pewne praktyki, pewne obrzędy, które zostały wprowadzone już przez oczywiście rzeczywistość polską. I dzięki temu, więc, że nie było to bierne przyjmowanie, tylko takie aktywne. Stąd mi się wydaje, że zrozumiałe jest to, że ta współpraca między Kościołem a Polską, czyli na czymś między duchowością Kościoła, rzeczywistością duchową Kościoła, a kulturą polską, okazała się tak owocna, bo my przecież gdybyśmy chcieli pierwiastki religijne usunąć z naszej kultury, to byłby, nie byłoby nie co zostało. Czytać, nie byłoby co oglądać, nie byłoby czym się dzielić. Oczywiście, że nieraz ludzie, nie znając historii, nie znając dobrze rzeczywistości danego okresu, to wyciągają błędne wnioski. Jako przykład możemy podać chociażby tych, którzy się powołują na to, że Słowacki wypowiedział się tam oczywiście w Beniowskim, Polsko trwa zguba w Rzymie. No więc co to znaczy? I wyciągają wniosek, że uważał Rzym za przeciwnika. Tymczasem trzeba to podkreślić, to były lata 45, 47, 8, kiedy istotnie Rzym był zagrożony. Kiedy Rzym był w pewnej mierze opanowany przez te różne masońskie siły i to wtedy właśnie nasi poeci, pisarze, Krasiński, Norwid, przebywając w Paryżu, pokupowali sobie broń i przybyli do Rzymu, żeby bronić papieża. Papież był atakowany, Rzym to nie oznaczał papieża, bo papież był atakowany wtedy. Ta zguba była właśnie w tym Rzymie laickim, w tym Rzymie masońskim. To była zguba Polski. To się sprawdza. Dlatego trzeba sięgać do tych źródeł, żeby to wszystko poznawać i wtedy jak się widzi, szerszy ten jest obraz, to jeszcze bardziej rozumiemy, skąd je bierze ta moc. Ale też i trzeba tutaj podziękować Panu Bogu za tę współpracę, bo zawsze tego typu współpraca między tą duchowością chrześcijańsko-katolicką, a duchowością, prawda, czy tą kulturą polską, to ona jest owocna każda, jeżeli jest pozytywnie nastawiona, jeżeli te źródła są zdrowe, a w tym wypadku trudno sobie coś lepszego wyobrazić. I myślę, że stąd też ta Polska ma w sobie taki urok katolickości, urok w Polsce, bo weźmy chociażby Boże Narodzenie i okres Bożego Narodzenia, przeżywanie Bożego Narodzenia. Wyłącznie tylko w Polsce ma tak bogaty charakter. Nigdzie nie ma 500 kolęd, czyli pieśni śpiewanych na Boże Narodzenie. Jeżeli jest to 5, 10, to już jest dużo. Ale na ten okres Wielkiego Postu, gdzie są gorzkie żale, gdzie są tak odprawiane drogi krzyżowe, jak u nas. Potem grób pański. I moglibyśmy tak wszystkie te różne okoliczności podawać. Czyli naszym, że tu chrześcijaństwo wniosło, katolicyzm wniósł, Polska to od siebie coś dodała, ale też i Polska w ostateczności przez to, że ofiarowała światu Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławionego już teraz, to też jak gdyby całemu Kościołowi spłaciła dług za to, co przez wieki otrzymywała.
Bardzo dziękujemy i oczywiście jeszcze parę słów na temat rodziny. Żyjemy w czasach, kiedy no niestety z rodziną się walczy. Chce się zrównać z rodziną jakieś dziwne związki i po prostu na siłę, także w Polsce, nawet ci, którzy chodzą po noc do kościoła, uważają się za katolików, chcą przeforsować prawo, które, że tak powiem, chce te dziwne związki niemalże zrównać z rodziną. Co prawda zastrzegają się, że nie, ale myślę, że chodzi tylko o pewien wytrych, o uchylenie drzwi, żeby potem konsekwentnie wprowadzać jeszcze kolejne rozwiązania prawne.
Sądzę, że istotnie rodzina tutaj jest czymś niesłychanie ważnym. Musimy jednakże zaraz na początku powiedzieć, że rodzina jest jak gdyby z ustanowienia Bożego. Bo kiedy Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to cóż powiedział? Jaki pierwszy wydał rozporządzenie? Rośnijcie i mnóżcie się i czyńcie ziemię poddaną. A więc czy ludzkość otrzymała takie wyraźne i to pierwsze polecenie, żeby rozwijała się ta ludzkość, żeby mnożyła się ta ludzkość i żeby potrafiła współpracować z ziemią, bo panowanie nie oznaczało feudalnego, bo feudalizmu wtedy nie było, ale chodzi o to, żeby z tą ziemią umieć współpracować, z tej ziemi umieć wyciągać te dary, które ona w sobie posiada. A skoro tak, to każda rodzina, niezależnie od tego, jaką będzie miała strukturę zewnętrzną, bo zdajemy sobie sprawę, że może się zmieniać ta struktura zewnętrzna z racji na takie czy inne okoliczności, to zawsze na każda rodzina będzie miała te dwie funkcje podstawowe, a mianowicie, że ma być siedliskiem miłości i ma być źródłem nowego życia. To są te dwie funkcje, które każda rodzina musi wypełniać bez żadnych wątpliwości. Natomiast biorąc pod uwagę rodzinę w Polsce, co trzeba podkreślić, to rodzina w Polsce odgrywała niesłychanie istotną rolę i odgrywała i odgrywa nadal. ale odgrywała nawet jeszcze większą. Gdybyśmy wzięli jako przykład, żeby za długo nie musi sam XIX wiek, to co się okaże, że Polska ocalała dzięki rodzinom, bo rodzina każda w XIX wieku to była małą Polską. Pamiętam gdzieś w rok 78 czy 9 przyjechał z Argentyny biskup, ale oczywiście to nie był obecny Ojciec Święty. No i przyjechał z nim taki młody człowiek, 27 lat, Polak, wyświęcony już tam, który był proboszczem w katedrze tego biskupa. I ten ksiądz mówił pięknie po polsku, spokojnie, więc pytał się, jak to ksiądz sądzi? Mówi, nie. Gdzie się urodził? W Neapolu, bo jego rodzice właśnie z Kazachstanu opuścili z armii Andersa, pobrali się w Neapolu, wyjechali do Argentyny. Pierwszy raz przyjechał do Polski. Ja mówię, no ale skąd? Jak to ksiądz? Tak spokojnie. On mówi, bo mój dom, moja rodzina to Polska. To ma Polska. I takie było przekonanie, zwłaszcza w XIX wieku. Wtedy, kiedy przecież niszczono, carat niszczył, zabierał te majątki różne, likwidowano. Wielu teraz straciły to bardzo dużo i to bogatych ludzi. No, ale niemniej jednak, nawet kiedy na Sybię posyłano, prawda, mężczyzn, to jednak w tych zaściankach, zwłaszcza szlacheckich, tam się ci ludzie mobilizowali, tworzyli te wspólnoty małe i w tej zaściankach, w tych rodzinach Polska ciągle istniała, bo to słowo zaścianek niektórym wydaje się być negatywne, ale to jest nieprawdziwe, bo zaścianek co oznacza? To, że za ścianą ktoś mieszka, czyli blisko, czyli takich, którym nie ma co ukrywać, bo i tak usłyszy, czyli musimy być szczerzy, musimy umieć współpracować i z tego względu to właśnie tam ta polskość też tak samo była utrzymywana. No i te rodziny to były takie małe jak gdyby nasze ojczyzny. I to jest coś takiego, co nie możemy zmarnować w naszych także czasach, a co potem przyniosło owoce, kiedy pojawiła się emigracja. Kiedy był XVIII wiek, potem XIX szczególnie, albo potem. No proszę zobaczyć, że polskie rodziny miały w sobie tę moc nad zagranicą. Ludzie się polonizowali. Jestem w Brazylii. Zostaliśmy zaproszeni na takie wesele polskie. Tam wszyscy mówili po polsku. Rio Grande do Sul. To jest bardzo bogaty stan na południe, ale tam Polacy byli spychani, bo jak przyjeżdżali inne narodowości, to ich konsulowie przybywali, dawali pieniądze, by mierzyli w ziemię, a Polaków spychali gdzieś tam w góry, jak najdalej. No ale Polacy to wszystko przecierpieli. I w czasie tego wesela trzech takich wysokich mężczyzn, to mówią, że to bracia, chcą mi zaśpiewać pieśń po polsku. I zaśpiewali, jak to żołnierze na wojnę wyjeżdżali, a z tym, że musiała jakaś być babcia mądra taka, że w to miejsce żyły to Polacy napisał, bo jakby był żołnierz, to na portugalski przełożył i koniec świata, nie zniknie, jakby Polakos coś będzie w każdym bądź razie. Więc sobie to śpiewali, tych zwrotek więcej niż nasze najukochańsze babcie pieśni religijnych, zwrotek tyle nie znały, bo to długo to wszystko, no jak zwykle ten koń gdzieś pada, tam róża kwitnie i to wszystko tak się kończy. Ale co okazuje się? To byli Serbowie, którzy razem z Polakami, bo to była Galicja tutaj w obrębie tej monarchii austro-węgierskiej, gdzieś lata 1880 wyjechali tam zamieszkali razem z Polakami i z tamtej kolonii tylko jeden, jedyny człowiek był raz w Polsce, to był kapłan. Oni wszyscy tylko tam. I oni tam się spolonizowali, oni się czują Polakami, mówią po polsku, śpiewają po polsku i nie mają tam żadnych jakichś wątpliwości. A okazuje się, że i nawet tam język ten polski, kultura polska okazała się atrakcyjna. Ta rodzina, siła tej rodziny polskiej, że proszę bardzo, nie na zasadzie jakichś przymusów, jak to się stosuje we współczesnym świecie, ale zwyczajnie wymiany narodów. Proszę bardzo, polskie rodziny ofiarowały swoją sympatię, swoją przyjaźń. No i ta rodzina, bo to musiała być rodzina najpierw, a potem ci synowie tam się potworzyli własne rodziny. Nawet już w tej chwili są własne rodziny, ale zawsze w jako tej kulturze polskiej. I oni to przyjęli i się teraz cieszą z tego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przynajmniej myślę, że wypada dopuścić do głosu, jak ksiądz biskup się nie pogniewa. Dlaczego miałby się gniewać?
Ależ odwrotnie.
Obecnych tutaj księży. No i ja zapytam księża, kochani, pracujecie z księdzem biskupem, a tutaj leży taka książka dość daleko ode mnie, a nie wiem dlaczego, czy ksiądz Paweł boi się, żeby jej nie przeczytał. Tytuł jest dużymi literami, więc widać go. Brat i biskup.
Dokładnie tak, brat i biskup. Ja myślę, że żeby kontynuować dzisiejszy temat, żeby go nie zgubić tak nam sprzed oczu, bo przecież o to chodzi, musimy go dzisiaj podtrzymać, on się rozpoczyna trzy miłości. Potem mówimy o Kościele, o Ojczyźnie, o rodzinie. Kiedy słuchamy tego, co mówi ksiądz biskup teraz o Kościele, o Ojczyźnie, o rodzinie, to właśnie już to potwierdza, że on to kocha. I to chyba jest właśnie kluczem do dzisiejszej dyskusji, że kiedy mamy na myśli Kościół, kiedy mamy na myśli Ojczyznę, kiedy mamy na myśli rodzinę, to trzeba to właśnie pokochać. Dopiero wtedy o tym się opowiada i jest to ciekawe. A ojciec Jan dzisiaj nam przedstawia też książkę drugą, Brat i biskup. Oczywiście my widzimy księdza biskupa jako naszego szefa, jako biskupa, którego słuchamy, z którym pracujemy. Natomiast widzimy też jako brata, dlatego że tu czujemy się po prostu jak w rodzinie. I to się chyba zamyka jako właśnie takie też może określenie i kontynuacja tego dzisiejszego tematu.
Bardzo pięknie. Ksiądz mówił oczywiście, żeby nie było wątpliwości, ksiądz Mariusz. Natomiast teraz ksiądz Artur, Radio Podlasie, też od wielu, wielu lat zajmuje się tą samą działką w diecezji drohiczyńskiej.
Tak, jeżeli chodzi o Radio Maria, to mogę powiedzieć, że nawet byłem, kiedy tu Radio Maria jeszcze nie było.
No właśnie, ale wtedy były inne czasy.
Wtedy były inne czasy, ale komisja była i ksiądz biskup jeszcze miał to spojrzenie, żeby tam dać tą mackę, jeżeli chodzi o Radio Maria. A potem oczywiście już poszczególne wersje dalej. To wcześniej w tej książce brat i biskup też tam próbowałem kilka rzeczy przypomnieć. Nie wiem, czy do końca składnie, ale w każdym razie te początki. Kiedy coś tutaj trzeba było robić i tutaj mogę ukłon księdzu biskupowi na samym początku, kiedy dowiedział się, że coś tutaj robimy w tym kierunku wtedy w Radiu Podlasie. Też to tam opisałem i pamiętam to pierwsze spotkanie z tymi tamtamami, które notabene nie zostały zamieszczone, ale to chyba przez jakąś tam omyłkę. Natomiast faktycznie pamiętam księdza biskupa w Serpelicach jeszcze w habicie, kiedy przyszedł, po raz pierwszy przyjechał, studiował jeszcze stary katalog tego kawałka diecezji. No i coś się dowiedział, że tutaj coś tworzymy, próbujemy z Radiem Podlasie wówczas. No i do tego się zaczęło. Na pamiątkę dał mi taką książkę, którą kiedyś przyniosłem księdzu biskupowi, również tamtamy, czyli o jakby przekaźnikach, ale w Afryce. No jak potem się okazało, to te tamtamy tutaj muszą być bardzo duże, bo tego, co trzeba przekazywać, to jest sporo. No i dalej się to rozciągało i ciągle, można powiedzieć, za mało. No księdz biskup tutaj faktycznie przyjął te media jako taką największą ambonę. Ja to przyjąłem jako ten tytuł, ale jest to ta jego największa ambona i, no i za każdym razem się pyta, czy to już było, czy to już poszło, czy no nie tylko ktoś usłyszał w jednej czy w drugiej parafii, ale równocześnie gdzieś dalej. No to jest także ta miłość, to jest to i do Kościoła, i do Ojczyzny, i do rodziny, ale równocześnie no jest to, myślę, że powołanie kapłańskie. To ja może ojcu wejdę dziś w tej chwili tak trochę w słowo z innej strony, bo mówimy o tym, co tutaj możemy znaleźć, ale dzisiaj mamy rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich. I to jest to przyjęcie święceń kapłańskich, ale przyjęcie kapłaństwa, albo przyjęcie powołania zakonnego, to jest przyjęcie tej miłości. Miłości do Kościoła, no to chyba jasne. Przyjęcie miłości do Ojczyzny to też, no bo przecież nie da się służyć poza. I przyjęcie do rodziny, można powiedzieć nawet przyjęcie, najpierw wyjście z tej rodziny. Tutaj ksiądz biskup wiele razy wspomina o tej swojej rodzinie i zawsze, no jeszcze pamiętam mamę księdza biskupa, która tyle razy właśnie wspominała tą więź, która łączyła. Ksiądz biskup też tutaj powraca, dzisiaj również powrócił do swojej rodziny, powraca na groby, powraca do tego miejsca, skąd wyszło to źródło. No myślę, że tutaj jest też takie pytanie, nie wiem, też jakbym chciał troszeczkę ojca tutaj wyprzedzić. No, jak ksiądz biskup wtedy wspomina te 50 lat temu, ten dzień, ten czas i to przyjęcie tej potrójnej, może jeszcze nawet większej miłości. Z tego, co wiem, to też tutaj było wspomniane o tym, że ta miłość trochę była z pewnej perspektywy. No, ile pamiętam jeszcze z zeszłego roku, tutaj wspomnienie księdza arcybiskupa Michalika, że te święcenia także były takie niecodzienne, z pewnym innym przesłaniem także do innych ludzi. Wróciło z powrotem do ojczyzny, co nie znaczy, że ksiądz biskup właśnie do tej Polonii, do której miał tam gdzieś kiedyś wyjechać, nie powracał i powraca również, co Radio Maria tutaj może doskonale poświadczyć. No myślę, że takie pytanie, jak wróćmy do tych pewnych wspomnień, jak to wtedy było, jak się biskup wtedy odbierał to swoje przyjęcie, no można powiedzieć, tej miłości.
To było bardzo ciekawie. W każdym bądź razie dlatego, że to były czasy, kiedy więziono, kiedy rozwiązywano zakony. W Polsce, pamiętamy dobrze, 52-53 rok, to sprawa procesu krakowskiego. Potem będzie sprawa też procesu katowickiego, tych biskupów katowickich, no wreszcie księdza prymasa, kiedy też w 53 roku odbywa się odsunięcie od władzy i umieszczenie w zamknięciu. Więc to były miesiące i dni niesłychanie bardzo takie skomplikowane i trudne. A ponieważ w rozmowach różnych takich to się nieraz wyrażało, jak się, a co tam będzie w przyszłości. Myśmy mieli szczęście do wspaniałych takich zwiastunów bożych w osobach chociażby ojca Anioła czy brata Bartłomieja, ale tam był taki jeszcze ojciec Laurenty, wielka postać. No potem inni byli też tak samo zakonnicy. To oni się orientowali, tak jak rozmawialiśmy, że prawdopodobnie mogę być kandydatem do zakonu. No i kiedy zamknięto też ojca prowincjała na 8 miesięcy, potem zamknięto 16 innych, więc wtedy ówczesny pełniący obowiązki przełożonego przysłał powiadomienie do Serpelic na takiej małej kartce różowej, że nie bez mego nazwiska nawet, że jest tam jakiś chłopiec. No jeżeli tak, to niech, prawda, po drugiej klasie liceum niech wstępuje, bo wtedy jak będzie już w zakonie i będzie o chawi, to prawdopodobnie tych, co już będą chawitać, to do śmierci pozostawią. A to miałem wtedy, prawda, skończone 15 lat. No i kiedy mi to poddał ojciec proboszcz ówczesny, ojciec Laurenty, już też nieżyjący, więc ja pokazałem to rodzicom. No otóż mama tak nie reagował specjalnie, tak spokojnie. Ojciec też spokojnie bardzo, tylko starczy brat, nie chcę był. To on troszeczkę zaczął się patrząc na mnie śmiać, nie? Jak gdyby z tego wszystkiego. Ale to był lipiec, no i w sierpniu się zdecydowałem, już pojechałem do nowicjatu. W sierpniu, tak. Także to było wszystko w ogniu takim. Myśmy już wielu rzeczy nie znali z tego wszystkiego, bo przez prasę nie było. Zupełnie ja, kiedy byłem wcześniej, jeszcze 2 lata w Lublinie w gimnazjum, byłem zdumiony, kiedy idąc kiedyś ulicą, zobaczyłem w kiosku pismo, na którym było na pierwszej stronicy baranek i tam święconka i tak dalej, więc je od razu kupiłem. To był nie obecny przewodnik katolicki, tylko pismo, które na bazie tego powstało, kiedy zamknięto przewodnik katolicki, a przekazano Paksowi i Paks zaczął dać głos katolicki. Ale samo to, że ja widziałem takie religijne tam jakieś teksty, wiersze religijne, to ja kupiłem jako chłopiec, żeby się... To było pierwsze spotkanie z gazetą, która przynajmniej miała od zewnątrz jakieś znamiona takiej religijności. A tak też radio, jeżeli mówiło, to tylko podawało wiadomości, że wykryto u tych księży takie rzeczy, że takie, że to byli współpracownicy, prawda? No tak samo jak biskup Kaczmarek, no szczególnie on, bo on jako pierwszy, bo potem krakowscy byli, biskup tam krakowski, się mówiło nie o krakowskich biskupach, tylko właśnie o krakowskim takim, jak gdyby w szerokim takim zakresie środowisku, tak. No bo tam tylko jeden biskup został odsunięty. To wszystko zaczęło się dokonywać po śmierci kardynała Sopiechy zaraz. Mój też jakoś nie bali się, mimo wszystko autorytet kardynała Sopiechy był duży. Natomiast podówczas jeszcze autorytet kardynała Wyszyńskiego nie był taki duży, bo no, on dopiero rozpoczynał swoją pracę i nie był tak w Polsce znany. Tak, także tu na to warto zwrócić uwagę. Ale potem, kiedy już pojechałem, no to cóż, w ciągu pierwszych 3 tygodni to odwiedzał nas dyrektor do spraw wyznań z powiatu. Bo taka była zasada. Magister kazał nam iść do rozmównicy rozmawiać. Więc taki pan, który te 2-3 tygodnie byłem w zakonie. Ja byłem najmłodszy. Jeszcze przez kilka lat byłem najmłodszy zawsze. Nas było chyba z 17 zaczynało. najstarszy miał 45 lat, ale właśnie dlatego, żeby miał taki już poważny wiek, to nie wytrzymał. Z Białegostoku zresztą, z takiego bardzo pięknego miasta i tam wrócił. Natomiast, no i cóż ten pan dyrektor mówi, pyta, no oczywiście mówi, że dlaczego ja wstąpiłem, że oni są gotowi ofiarować stypendium, warunki, żeby kontynuować naukę w jakiejś szkole, zagwarantują to wszystko i tak gadam. Ja myślę, że jeszcze troszeczkę, tak jak 15-16 lat już mogłem wtedy mieć. No więc to musiałem się tylko tak uśmiechać, jak w tym wieku młodzi ludzie się uśmiechają, trochę tak głupkowato, prawda, żeby być razie. Ale to nie nastręczało go też do optymizmu. I potem oczywiście on już pojechał sobie, to był 54 rok, no w 55 roku na szczęście Pan Bóg zabrał do zaświaty Bieruta i to zaraz, prawda, pamiętamy dobrze na początku marca, więc już sytuacja zaczęła mięknąć. A to ja byłem w sierpniu 54, gdzie tylko 5 miesięcy, bo jeszcze tej presji takiej. No później oczywiście przyszły te zmiany październikowe. Bo trzeba widzieć, że w tamtym okresie to wszystko się nakładało na siebie. Tak, natomiast od strony duchowej, no mówię, ponieważ mieliśmy takich wspaniałych ludzi, to człowiek tak się patrzył, poza tym się zastanawiało, tak to się rozmawiało. No oni przyszli do nas w 45 roku, jak miał 65 lat jeden, drugi miał 30 parę, ale taką wprowadzili, takie ożywienie, że to świat mały, mała głowa, żeby to zrozumieć. To co niedziela, to jakieś zimą, bo w lecie, wiadomo, młodzież w lecie na wsi, to ci, co są z miejscowości takich, gdzie ludzie pracują, to mogą to potwierdzić, to ma swoje takie obowiązki i zajęcia, ale tak już od listopada, to gdzieś tak do Wielkanocy, to zawsze to był to po tych lasach, a tam lasów dziękować Panu Bogu mnogo. No jest jakieś indiańskie podejścia, to takie zbiórki były, też tak samo przynajmniej pół godziny. Zawsze było jakieś zadanie, na początku w szeregu stawaliśmy, czasami był odlicz. Po kolei odliczy do dwóch, no więc tak na te różne były takie formy. No i stąd też takie było zainteresowanie, ponieważ tak się złożyło, że mieszkaliśmy bardzo blisko kościoła, najbliższy nasz dom był najbliższy kościołowi, więc codziennie praktycznie rano się chodziło. Potem trafiłem też tam bardzo szlachetnego ojca mądrego, który no właśnie nie potępił mnie, chociaż nawet był do tego tytuł. Ponieważ zaczęli wypożyczać książki wtedy, no właśnie. Teraz jeszcze niektórzy nie rozumieją, że trzeba książki wypożyczać albo parasy wypożyczać, mieć pod ręką. I który mówił jakiś starszy, taki z 5 lat ministrant, że są taki zeszyt, leży i to na zewnątrz zakrysy, że można pójść sobie wybrać i potem prosił tytuł. Ja też poszedłem, wybrałem sobie tytuł Dwie Korony, taki ładny tytuł, Dwie Korony. Poszliśmy do ojca, to był ojciec Zdzisław. Poszliśmy do ojca Zdzisława Gardowskiego, który był w obozie koncentracyjnym. On mi dał Dwie Korony, ja je włożyłem do kufra, żeby nie zniszczyć, bo taki troskliwy byłem, prawda? Ale i zapomniałem, w jakimś czasie odnoszę mu, a on tak patrzy na mnie i pyta się, o czym to jest? Ja mówię, no Jadwidze i Jagiele, bo tego przecież nie przeczytałem, no. I on się nie speszył, bo to Maksymilianie, jak na sam raz. A on się nie speszył, nic mi nie powiedział. Tylko przyniósł mi taką cieniutką, miał kilkadziesiąt, taki broszurek, krucjaty eucharystyczne przedwojennej, po 10 stron, ale to takie małe, prawda? Gdzie tylko było na przykład jedno zdarzenie, że tam jakiś chłopiec poszedł i swojego chorego kolegę odwiedził, że zatroszył się tą zupę, mu przygotował ogrzeł to. I tylko takie rzuty były. No to ja codziennie wieczorem tu nie chodziłem, z rano wieczorem wziąłem, przyszedłem przed sami i pod następnego dnia wieczorem szedłem go nosić i on mnie uratował sytuację, bo nie nabrałem wstrętu do czytania, tylko wprost przeciwnie, zamiłowanie przez tą właśnie krucjatę eucharystyczną. To są takie, a potem, no oczywiście to już, potem już będzie tutaj już literatura taka poważniejsza, zwłaszcza bez oręża, będzie na pewno miała swoją wymowę. No i znajomość świętego Franciszka z Asyżu, bo ona też tak samo tutaj zadecydowała, bo Piagurska napisała taką bardzo ciekawą taką rzecz o świętym Franciszku, tam, nie mówiąc i tą lekką, taką lżejszą, gawędziarską. Także to tak to mniej więcej wyglądało. No, myślę, że wszystkie są podobne, bo problem jest na tym, że Pan Bóg jakiś ma swój sposób, żeby dać ten sygnał. Otoczenie, czy ludzie mają na pewno swoją jakoś taki udział w tym ziarnku, zasiewaniu tego ziarnka, w tym jego pielęgnowaniu, A coś taki moment przychodzi, tam się mówi, no i wtedy idziemy.
Ja myślę, że za chwilę zaprosimy słuchaczy, bo oni pewnie też chcieliby coś powiedzieć. Tak, tak, ksiądz doktor Łukasz zaraz będzie, ale ja chcę, żeby ludzie sobie zapisali numer telefonu kierunkowy do Drohiczyna 85 655 8004. 655 8004 kierunkowy 85, a w zasadzie teraz to wszędzie jak się dzwoni nawet miejscu, to trzeba to wymienić, wybić, wybrać, więc 85 655 8004 i tutaj zawsze mówi bardzo dużo, a dzisiaj jakoś nic jeszcze nam nie powiedział. Ksiądz kanonik dr Łukasz Gołębiewski, sekretarz księdza biskupa, ale równocześnie wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Księże Łukaszu, może najpierw tak, żeby się ksiądz ośmielił, ile ksiądz lat jest sekretarzem, pełni tę zaszczytną funkcję?
Niespełna 5 lat, bo ksiądz biskup podkreśla, że to jeszcze wiele miesięcy musi przecierpieć razem ze mną, ale myślę, że to tak aż ciężko nie będzie, bo różne czasy ksiądz biskup przeżył. Mówię dużo, ale dzisiaj chcę się podeprzeć słowami mądrzejszymi, bo dzieci, które napisały przepiękne listy do księdza biskupa i wiersze wydane w książeczce z międzyszkolnego konkursu z okazji jubileuszu księdza biskupa. To wszystko dzięki pani dyrektor z Kosowa Lackiego ze szkoły podstawowej, dyrektorowi naszego wydziału katechezy, księdzu Krzysztofowi. I w tych wypowiedziach dzieci i odpowiedziach księdza biskupa widać chyba tajemnicę tych 50 lat. Trzeba było czytać dużo, bardzo krótkie dwa fragmenty. Łukasz, klasa trzecia, szkoła podstawowa z Sokołowa Podlaskiego. Pisze tak do księdza biskupa. Zastanawiam się, czy zawsze ksiądz biskup chciał być biskupem. Czy lepiej być tylko księdzem bez tej laski i pierścienia? A może jednak lepiej być biskupem, bo ciągle wyjeżdża się na różne spotkania, częściej odwiedza się papieża. Tak myślę, że na pewno ksiądz biskup spotkał się wiele razy z Janem Pawłem II, naszym polskim papieżem. I co odpowiada ksiądz biskup? Co do tego, czy zawsze pragnąłem być biskupem, to muszę ci napisać, że nie, bo nawet nie wiedziałem i to przez wiele lat, co to znaczy być biskupem. Zwłaszcza, że wstępując do zakonu kapucyńskiego, jakby oddałem się tej perspektywie, ponieważ nominacje zakonników na biskupów są znacznie rzadsze. Nie chcę ojca zmartwić, ani żadnych ojców z Radia Maryja o tym zdaniem, ale mam nadzieję, że to się zmieni i słuchają ci, którzy są w stanie to zmieniać. Ale po takich wypowiedziach możemy zobaczyć, jak bardzo bogate jest te 50 lat księdza biskupa kapłaństwa, kapłaństwa Chrystusowego. I tylko jeszcze jedno zdanie. Tego samego ucznia, który myślę, że nie tylko zaskoczył księdza biskupa, ale wszystkich nauczycieli, którzy byli w komisji po przeczytaniu tego. To jest szkoła podstawowa, trzecia klasa, przypominam. Chciałem księdzu biskupowi życzyć dużo zdrowia i sił do dźwigania tego stroju biskupa, bo myślę, że on jest ciężki, ale piękny. Tak też sobie myślę, że lepiej byłoby, gdyby ksiądz biskup zmienił zdanie i został jeszcze naszym biskupem, no bo nie wiadomo, jaki będzie ten nowy biskup. A ksiądz biskup jest taki wesoły, nie krzyczy i nigdy długich kazań nie mówi. Co pisze dziecko z trzeciej klasy szkoły podstawowej? I co odpisuje ksiądz biskup? Najpiękniejsza odpowiedź z tej książeczki. Nie trzeba się martwić, że przejdę na emeryturę. Gdyż to nie znaczy, że nie będę sprawował czynności kapłańskich. Odpadnie tylko administracja. I proszę się nie martwić, a z pewnością następca będzie lepszy. Będzie bardzo dobry. Jak go spotkasz za pierwszym razem, to powiedz mu, że go kochasz. I że cieszysz się, iż masz nowego biskupa i to tak wspaniałego. Myślę, że ta wypowiedź to 50 lat kapłaństwa księdza biskupa i to wszystko, co podsumowuje te lata, bardzo ważne dla każdego z nas.
Ja myślę, że tutaj w studio pewnie byśmy jeszcze wiele godzin mogli rozmawiać, albo wiele godzin mógłby, mimo tych krótkich kazań, mówić sam ksiądz biskup o sobie, a byłoby o czym mówić, a jeszcze jakbyśmy podpytali o różne rzeczy, bo przecież 50 lat to spory szmat czasu. Wiele się w tym czasie zmieniało. Czy mamy już telefon? Tak, realizator mówi, że tak. Zatem Radio Maryja, bardzo prosimy.
Halo, tu Warszawa, ksiądz Henryk Kietliński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do kochanego ojca z potrzeby serca. Tu, tak, bardzo pozdrawiam z okazji 50-lecia kapłaństwa kochanego księdza biskupa Pacyfika. Ojcze, jestem pełen uznania i wdzięczności za wszystkie spotkania, wszystkim za wzór służby dla Kościoła, zarówno w Rzymie, jak i prawda tutaj w Polsce. Taki ksiądz biskup jest bliski w tych swoich kazaniach wspaniałych, pełnych wiary, ale i miłości, patriotyzmu. I życzę na dalsze lata tej energii, tej mądrości i tej mocy Ducha Świętego w służbie Kościołowi i Polsce. Niech Pan Bóg błogosławi i umacnia. Będę towarzyszył zawsze sercem i modlitwą. Szczęść Boże, kochany księdze biskupie.
Bóg zapłać z tego serca. Dziękuję naprawdę Ci, godnemu ojcu prowincjałowi i radnemu generalnemu. Bardzo serdecznie dziękuję. No i muszę też powiedzieć, że no właśnie kiedy odmawiamy skład apostolski i tam wyznajemy wiarę, wierzę w świętych obcowanie, to ten artykuł wiary, wierzę w świętych obcowanie, nabiera rumieńcu, jak się spotyka z takimi kapłanami, czy z takimi ludźmi, jak czcigodny ksiądz ojciec Henryk, bo to właśnie on swoją postawą, taką serdecznością, ciepłym, no i oczywiście taką bliskością zawsze to podkreślał. A rzeczywiście przeżyliśmy różne sytuacje i za granicą, i w kraju. Bo to też były czasy, trafiły się nam momenty trudne, bo stan wojenny przecież był na naszych oczach praktycznie. No więc to wszystko trzeba było doświadczać. Były te różne komisje, które powstały w tym krótkim okresie Solidarności. Potem nie wiadomo było, co z tym robić, jak to kończyć. Ale właśnie dzięki takim kapłanom, dzięki takim postawom, to jednak mimo wszystko wiara nasza może rosnąć i tajemnica świętych obcowania nabiera co coraz to bardziej życiowego charakteru.
Serdecznie dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Chciałabym powiedzieć, że jestem wzruszona, że jestem zaszczycona, że mogę złożyć księdzu biskupowi z okazji tego jubileuszu pięknego życzenia i to nie tylko w moim imieniu, ale pan Andrzej Wernic, który kiedyś napisał do księdza biskupa i tak pięknie ksiądz biskup odpowiedział. I w ogóle ksiądz biskup jest tak bezpośredni. Pan Wernic mi opowiadał, że zadzwonił do księdza biskupa i siostra odebrała i mówi, a może bezpośrednio chciałby pan rozmawiać i rozmawiał z księdzem biskupem, chociaż ksiądz biskup ma tyle zajęć. Właśnie chciałam powiedzieć, że dziękujemy za serce, za skromność, za bezpośredniość i bezbłędne wyczuwanie pulsu narodu, za to, że ksiądz biskup uczy nas polskości, patriotyzmu i za wszystkie kazania, których się nie zapomina. I proszę jeszcze księdza biskupa o pozdrowienie całego Drohiczyna, bo tam jest ten puls właśnie narodu, który ksiądz biskup tak wyczuwa w tej przyrodzie też drohiczyńskiej zapewne. W każdym razie życzę księdzu biskupowi, ksiądz nami się opiekuje. My dzięki księdzu mamy poczucie jakieś otuchy nam ksiądz biskup dodaje. Nigdy nie zapomnę kazania na Placu Trzech Krzyży, wtedy w tym marszu Obudź się Polsko i tego, jakie ksiądz miał nieprzyjemności, nie powinnam przy tej okazji wspominać, ale była to gorycz wielka, że ludziom to przeszkadza, że ksiądz biskup tak wyczuwa to, co jest naprawdę w narodzie. W każdym razie proszę wytrwale, znaczy życzymy wytrwałości i jesteśmy z księdzem biskupem cały czas, bo ksiądz biskup jest taki opiekuńczy, jak dla każdego, jak ojciec i taki szczery i bezpośredni i chciałabym, żeby wszyscy Polacy tacy byli i w imieniu pana Andrzeja Wernica i własnym wszystkiego dobrego życzę. Maria Radowska. Z Bogiem, księże.
Z Bogiem, dziękujemy pięknie pani, ekscelencjo.
Z Bogiem, dziękuję bardzo pani za ten głos i jeżeli pani mówi o tym, że możemy coś robić dla dobra, to właśnie tylko wtedy, kiedy będą tacy ludzie jak pani Maria, którzy to czują, rozumieją i nawet przez taki telefon dodają odwagi, bo przecież wielu słyszy i wielu może wyciągnąć różne wnioski. Także serdecznie dziękuję za to podkreślenie wagi tego wyczuwania pulsu, gdzie narod zresztą tego nas uczył Ojciec Święty Jan Paweł II, błogosławiony. Pamiętamy doskonale, jak zachęcał do pielgrzymowania do Matki Bożej Częstochowskiej właśnie po to, żeby tam przy sercu Matki wyczuć, jak bije serce Polski, bo tylko tam można najlepiej te wszystkie tony uchwycić, te wszystkie te pewne tak samo i te słabości różne zauważyć. No i dziękuję też panu Andrzejowi Wernicowi, proszę pozdrowić. Cóż, słyszałem, że tutaj już jest jakiś kontakt z panem Andrzejem Wernicem, że tutaj daje znak życia, że chce jeszcze raz, czy nie wiem, czy to do Drohiczyna przyjechać, bo tak jeszcze to nie skończyły się te rozmowy, ale w każdym razie pamiętam doskonale, więc pozdrawiam i dziękuję za słowa takie życzliwe. Tak samo jak i zresztą pani Marii, z całego serca dziękuję i życzę Bożego błogosławieństwa. No a cóż, a proszę pamiętać, takimi kłopotami nie trzeba się przejmować, bo dla nas, wierzących w Pana Jezusa, to nie to, że mamy jakieś kłopoty, powinno przerażać, a to przeciwnie. Kiedy są trudności, to znaczy, że jest krzyż, a tam, gdzie jest krzyż, to jest absolutna pewność, że jest Chrystus. Gdzie indziej, tam, gdzie są same tak zwane zwycięstwa zewnętrzne, czy sukcesy, tam może być obawa, że niekoniecznie tam może być Chrystus. A tam, gdzie jest krzyż, tam zawsze jest Chrystus. Dlatego takie krzyże, kiedy się pojawiają, to ja w duchu dziękuję Panu Bogu, bo ja wtedy mam spokojniejsze sumienie i taką większą gwarancję, że jednak to jest właśnie coś, co jest Chrystusowe.
Pięknie, dziękuję. Kolejny telefon. Prosimy. Halo? Bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna, dzwonię z Gniezna, że Wielkopolska pozdrawia. Jest serdeczny, Bóg zapłać księdzu biskupowi, że pojawił się dzisiaj, że jest w Radio Maria, ponieważ poprzednie, jak radio głosiło w Drohiczynie, całą godzinę dzwoniłam się, nie mogłam dodzwonić i teraz to szczęście, że mogę tutaj z Gniezna. Też serdeczne Bóg zapłać za wszystko i serdeczne życzenia i gratulacje z okazji tego wspaniałego jubileuszu. My się zawsze bardzo cieszymy w Gnieźnie, jak ksiądz biskup tutaj jest na odpuście świętego Wojciecha, a jest często, prawie zawsze. A ja chcę tylko powiedzieć, jeszcze przypomnieć, ponieważ tak w Poznaniu jestem też, głównie poznańskiej parafii, i byliśmy właśnie jakieś kilka lat temu w Drohiczynie na takiej wycieczce pielgrzymce. Raz w życiu tam byłam i nie mogę zapomnieć tego przepięknego widoku zakoli Bugu i przepięknego Drohiczyna. A księdza biskupa chciałam jakoś tak przypomnieć spotkanie takie moje pierwsze na żywo w Wieleniu Zaobrzańskim. Nie wiem, czy ksiądz biskup pamięta. Tam właśnie, też nie zapomnę tego wspaniałego kazania. To było właśnie u ojca Kapucynów w Wieleniu Zaobrzańskim. Byliśmy też tam z pielgrzymką. Także już nie chcę tutaj dłużej, ale bardzo serdeczne Bóg zapłać za wszystko. Pozdrawiam z Gniezna.
Dziękujemy pięknie, pani Anno. Bardzo proszę, księżyc.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Gniezno nas wszystkich bardzo cieszy i zawsze o Gnieźnie myślimy tak, jak myślimy o czymś, co jest nam najbliższe, bo biorąc pod uwagę i tradycje, historię, i doświadczenie. Dziękuję za ten głos. W Gnieźnie czasami tak bywałem, czasami miałem też i w katedrze kazanie, i u franciszkanów też miałem kazanie. No i dziękuję za wspomnienie tego Wielenia, bo tam rzeczywiście była koronacja obrazu Matki Bożej, a tak się dziwnie pani wyczuła to, pani Anno, bo w tym roku zaprosili mnie znowu, żeby jechać do Wielenia tam z kazaniem w trakcie tej nowenny. No i oczywiście wybieram się tam, ale mój sekretarz to prawda mówi, że to jest wszystko dobre, na chwałę Bożą, tylko mówi, dlaczego tak to 500 kilometrów trzeba jechać.
Po jubileuszu powinien lekko odpocząć.
No, ale mam nadzieję, że może się w tym Wieleniu tam spotkamy, prawda, tak.
Ja myślę, że zaraz oczywiście będziemy odbierać telefony, ale mnie się też przypomniała, zresztą ksiądz Łukasz też w tej książeczce zaznaczył, jak mała 8-letnia dziewczynka, bo ja wcześniej też tę książeczkę ksiądz Paweł Widawi poczytałem, to i owo, wspomina bardzo zwyczajną scenę, ale chyba nie każdy biskup tak by zrobił. Z babcią i z małym bratem była na procesji, tu w katedrze. I ksiądz biskup podszedł i dał jej różaniec. Ona mówi, że brat tego nie pamięta, bo był mały. Ona to pamięta i zawsze to bratu przypomina. Taki zwyczajny, prosty gest, ale zapadł w serce tego dziecka. Także to również do tych trzech miłości bardzo pasuje. Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z Siedlec. Jestem szczęśliwa, że mogę ekscelencji złożyć osobiście za pośrednictwem Radio Maryja najserdeczniejsze życzenia z okazji tego wspaniałego jubileuszu. Dziękuję dobremu Bogu, że za tego kapłana wspaniałego, przez którego zawsze przemawia właśnie te trzy miłości. Ojczyzna, Kościół, ojczyzna, rodzina. Jestem byłą parafianką ekscelencji z Hajnówki, z Cyryla i Metodego i zawsze jak spotykałam ekscelencję księdza biskupa, zawsze przemawiała serdeczność, szczerość i taka bliskość ludzi, bliskość każdego prostego człowieka, zatroskanie, pochylenie się nad jego problemami. Dziękuję za to wszystko. Trudno mi jest wyrazić, co czuję, ale chciałam życzyć waszej ekscelencji błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi. Dziękuję za to, że ekscelencja jest. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pięknie.
Bóg zapłać pani za te serdeczne życzenia. Oczywiście Siedlce są bardzo pięknym miastem na pewno. Często tam bywamy, zresztą przez 9 lat prawie co 2 miesiące jeździłem do Siedlec, kiedy byłem w Białej Podlaskiej, tam ucząc młodzież, katechizując w latach 67-76. No ale mimo wszystko mi się wydaje, że Hajnówka jest piękniejsza, pani Grażyno.
Szczególnie w czasach, kiedy ksiądz Mariusz Boguszewski był wikariuszem. Tak, i tam wtedy piękna... wszyscy pamiętają to duszpasterstwo, które się udzieliło od księdza biskupa.
Pięknie, piękna jest Hajnówka. No, sądzę, że przynajmniej po najdłuższym okresie życia, ale tak na emeryturę warto wrócić do Hajnówki, jak to jest teraz w takim zwyczaju, bo ma swoją urodę Hajnówka. I jakkolwiek w tej chwili znajduje się w poważnych trudnościach ze względu na to, że no, niestety tam jest bezrobocie i że no, jak nie potrafią nasi przedstawiciele władzy w jakiś sposób rozwiązać ten problem, no to są kłopoty, no. Ale kiedy będziemy wszyscy razem, będziemy sobie pamiętali, to tak jak dzisiaj myślę też i przy innych okazjach będzie pani przypominała tę Hajnówkę, to może wreszcie ktoś tam usłyszy, dotrze do kogoś, kto może i podejmie decyzję, aby wyjść naprzeciw, ponieważ 27% bezrobocia, jak na Hajnówkę tutaj, to jest dla nas straszna rzecz, to jest upokarzające. Upokarza to nas wszystkich, ale upokarza oczywiście ludzi wrażliwych. No natomiast w jakiejś mierze powinno mobilizować tych, którzy są odpowiedzialni za sprawy gospodarcze, za sprawy administracyjne w naszej ojczyźnie, którzy przed wyborami głoszą, że wszystko rozwiążą, wszystkiemu pomogą, wszystkiemu zaradzą, no a potem gdzie oni są teraz.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, księże biskupie, czcigodny księże biskupie, Andrzej Wewnik z Warszawy. Jestem dumny, że mamy takiego biskupa. Biskupa, który jest wierny chrześcijańskim i niepodległościowym wartościom, tradycją i ideą. Tak dziś szarganym codziennie. Jako młody chłopak na barykadach powstańczej Warszawy wierny byłem tym tradycjom i wartościom. I dzisiaj w nauczaniu księdza biskupa znajduję te wartości, te tradycje, te ideały, w imię których walczyły pokolenia Polaków. Mój ojciec legionista, mój brat żołnierz Armii Krajowej i ja niespełna 15-letni chłopiec na barykadach powstańczej Warszawy. Potem płaciłem za to srogo. Nie dostałem się na studia. Studia skończyłem dzięki Kościołowi, dzięki Kulowi, wspaniałej wówczas uczelni. I dzisiaj jestem dumny, że jest taki biskup historyczny w Drohiczynie, który występuje w obronie tych wartości, który w swoim przesłaniach, nie boję się tego powiedzieć, do narodu wskazuje na więzi historyczne Polski z Kościołem i pokazuje te wszystkie podłości, które się dzieją. Księdze biskupie, jestem dumny, że ksiądz, trochę mi przykro, że tak daleko z Warszawy do Drohiczyna, ale życzę księdzu wszystkiego najlepszego. Niech Bóg prowadzi księdza tak dalej. Proszę Państwa, ksiądz biskup należy do tych wspaniałych duszpasterzy, których powinniśmy być dumni, którzy bronią honoru narodu, które bronią plugawionych wartości, jak ostatnio zostało splugawione na kartach książki Festung Warszaw hasło Święte Bóg, honor, ojczyzna. Szczęść Boże, księdze biskupie.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Oczywiście ja się nie zgadzam z panem w jednej tylko kwestii, że z Warszawy do Drohiczyna jest daleko, bo z Torunia jest znacznie dalej i da się to przejechać. Ale oddaję głos księdzu biskupowi.
Dziękuję bardzo ojcu Janowi za wytłumaczenie tej kwestii, bo rzeczywiście, że to jest tylko 130 kilometrów, więc nie jest tak daleko. Ale dziękuję z całego serca panu Andrzejowi za, no właśnie w tej chwili, takie ukazanie nam w oparciu o własne doświadczenie, o doświadczenia rodzinne, no tego wszystkiego, co zostało włożone, poświęcone po to, żeby te wartości, te treści jakby najbardziej były pozytywne, żeby były niezapominane, nieodrzucane, nie lekceważone, ale mogły dawać o sobie znać i mogły kształtować kolejne pokolenia naszych rodaków, bo tego my tak bardzo potrzebujemy. Pamiętamy taką piękną poezję, taki wiersz, kiedy to ten mówił, nawiązanie do swojej rodziny, że jak to jego ojciec, a z ojcem, a ojca dziad zwędrował Europę, z legionami zwędrował świat. To widać, że to właśnie w naszych tradycjach to jest bardzo często, no ale to świadczy też, że pomimo tych, jak pan wspomniał tutaj, różnego rodzaju ataków, czy też prób osłabienia tych wartości, to jednak potrafimy się obronić, obroniliśmy się w ciągu 120 lat niewoli, potem okupacja, potem też tak samo komunistyczne prześladowania. Sądzę, że obecny ten laicyzm, jakiś taki drętwy, nieludzki, antyhumanitarny, na pewno też nie będzie w stanie nas tutaj osłabić, bo przecież no, wartości muszą tutaj dawać o sobie znać, a tam, gdzie nie ma tych wartości, tam nie ma radości, tam nie ma entuzjazmu, tam nie ma też zapału. Także dziękuję z tego serca, no i życzę, żeby, no właśnie, żeby taki jak pan Andrzej Wernic, w naszej ojczyźnie było jak najwięcej takich obywateli, którzy zawsze są młodzi, zawsze są żywi, zawsze są pełni dynamiki.
Pięknie dziękujemy. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Alicja z Warszawy, ale też z diecezji drohiczyńskiej. Chciałam życzyć biskupowi dobrych dni, tak króciutko, bo tu przedmówcy powiedzieli dużo dobrych i też podzielam, że tak powiem, to wszystko, co było już powiedziane. I przy okazji swojemu uczniowi, księdzu Łukaszowi, też życzę wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Muszę powiedzieć, że ksiądz Łukasz bardzo się ożywił. Już jak tylko głos usłyszał, jeszcze jak pani powiedziała, więc już nie ma żadnych wątpliwości, kto mówił.
Pani Alicja, nauczycielka z liceum ogólnokształcącego w Węgrowie, spotkała księdza biskupa ostatnio, kiedy uczestniczymy 10 kwietnia lub 10 każdego miesiąca, modląc się za ofiarę tragedii smoleńskiej. Więc tam księdz biskup ostatnio poznał panią profesor i też serdecznie pozdrawiamy, bo choć uczyła fizyki, trudnego bardzo przedmiotu, a ja byłem w klasie matematyczno-fizycznej, to myślę, że musiała mieć więcej cierpliwości niż dzisiaj księdz biskup do mnie przez ten czas bycia sekretarzem. I tylko krótki przerywnik, żeby ksiądz biskup, zbierając myśli, mógł jeszcze coś odpowiedzieć. Krótki wiersz. Izabela Ratyńska, klasa pierwsza, publiczne gimnazjum w Kosowielackim. Znowu wracamy do naszej wspaniałej jubileuszowej książeczki. Drohiczyński pasterz. Niesiesz miłość i nadzieję. Nasz pasterzu niestrudzony. Idziesz śmiało i odważnie. W różne świata strony. Tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł, tam ty znalazłeś drogę, by podzielić się miłością, która łączy z Bogiem. To On zasiał w twoim sercu chęć do pomagania. Dał ci moc i serce czyste, radość z pomnażania.
O, dziękujemy bardzo pani Alicji za te słowa. Dziękuję także księdzu doktorowi Łukaszowi za to tutaj przypomnienie i naszego spotkania, ale też i za te teksty, które rzeczywiście, kiedy uświadomiłem sobie, że wyszły z serc, ale jednocześnie spod pióra nastolatków, to wzruszają mi to bardzo. No cóż, pani Alicji, powiedzieć, dziękuję bardzo i myślę, że, ponieważ to imię jest takie piękne, że kiedy tak mówiła ładnie też o drogiczynie, to chyba by dobrze, gdyby przyjechał, bo wtedy moglibyśmy powiedzieć, że Alicja z Krainy Czarów.
Pięknie dziękujemy i odbieramy kolejny telefon. Oczywiście Warszawa, widać, zdominowała. Pewnie z Warszawy łatwiej się jest połączyć z Drohiczynem, to też dowód na to, że jest blisko. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, czuwaj. Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, czuwaj. Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Pacyfika Dedycza. Kłania się żołnierz pierwszej i drugiej konspiracji.
Kochany panie, jeden problem. Trzeba wyłączyć radio, bo ono...
Już zgasiłem, już.
O, wreszcie.
Mogę już mówić?
Tak, kontynuować, bo my wszystko słyszeliśmy, proszę pana.
Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa Pacyfika Dedycza. Słowami pozdrowieniem księdza prałata harcmistrza Peszkowskiego. Szczęść Boże, czuwaj. A dlaczego? Bo ja jestem harcerzem od 1929 roku. W tej chwili mam dopiero 92 lata. Poznałem księdza biskupa Dedycza 1 marca w dniu naszego święta żołnierzy wyklętych w katedrze warszawskiej. Cieszę się, że bardzo, że mogłem rzeczywiście osobiście poznać księdza biskupa z uwagi na to, że po prostu tęskniłem za takim spotkaniem. Wtedy, kiedy przyjechałem 1 marca do katedry, naprawdę byłem bardzo, bardzo tego dnia zmordowany, bo 1 marca już byłem o godzinie 17 pod Urzędem Bezpieczeństwa przy ulicy Sierakowskiego. No tam troszeczkę wygłosiłem i rzeczywiście, pomimo, że byłem bardzo, bardzo zmęczony, kiedy dowiedziałem się, że ksiądz biskup Dydysz będzie miał homilię i będzie odprawiał mszę świętą o godzinie 21. Późno to już było. Na ostatnich nogach przyjechałem do katedry. Przy okazji, ponieważ jestem przy głosie, serdecznie, bardzo, bardzo gorąco życzę księdzu biskupowi, życzę ekscelencji wszystkiego najlepszego. Nie wiem, po prostu to, co w moim sercu czuję, nie potrafię tego wypowiedzieć. Przy okazji, ekscelencjo, przy okazji przypomnę moją modlitwę, którą wtedy ja jako pierwszy z czytających wygłosiłem do wszystkich wiernych tego. To jest króciutkie. Ojcze miłosierny, wspominamy dziś tysiące polskich niezłomnych bohaterów, męczenników terroru komunistycznego, bezprawnie sądzonych i zamordowanych w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa. Módlmy się o przywrócenie ich godnej pamięci i o poznanie pełnej prawdy o ich poświęceniu, aby z tej ofiarnej śmierci wyrosło dobro dla naszej ojczyzny i świata całego. Ciebie prosimy. Może ksiądz biskup przypomina sobie tą moją modlitwę, bo bardzo serdecznie, kiedy żegnaliśmy się już po zakończeniu mszy świętej, kiedy żegnaliśmy się, to ksiądz biskup rzeczywiście bardzo, bardzo serdecznie poświęcił mi po prostu kilkanaście minut. Z ogromnym uznaniem, kiedy dowiedział się, że jestem też jednym właśnie z tych.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy za to piękne świadectwo. Bardzo proszę, ekscelencjo.
Cóż, spotkać kogoś, kto ma 92 lata, jednocześnie taki wspaniały głos, a jeszcze bardziej wspaniałego ducha i który tak głęboko żyje tym, co dotyczy dzisiaj, ale też myślą o jutrze naszej ojczyzny, to wielki zaszczyt i wielki honor. Dlatego też ponawiam swoje wyrazy uznania, Panu naprawdę z całego serca. No cieszę się, że ten duch harcerski dzięki temu może odradzać się w naszej ojczyźnie. Na pewno potrzeba jeszcze wiele wysiłku, żeby harcerstwo powróciło do tego swego etosu, jaki reprezentowało w ciągu tych 18 czy 20 lat międzywojennia. To potrafiło wypracować takie postacie, charaktery, kształtować, że jesteśmy dumni zawsze, kiedy myślimy o tych właśnie naszych harcerzach, którzy uczestniczyli w czasie okupacji w różnego rodzaju działaniach i którzy przynieśli nam wiele sławy i chwały, nieraz oczywiście oddając swoje życie. Dlatego też ta modlitwa, którą Pan teraz przypomniał, dziękuję za nią, ona rzeczywiście jest przepiękną modlitwą. Jeżeli ona postuluje, żeby nam nie zabrakło tej pamięci, żeby ta pamięć się odracała, to bardzo słusznie, bo pamięć to jest nic innego jak mądrość. Tam, gdzie nie ma pamięci, tam nie ma mądrości, bo pamięć to właśnie ułatwia to, że to, co jest mądre, po prostu jest aktualne. Może w naszym umyśle dawać o sobie znać. I stąd też dziękuję bardzo za to, że Pan nam to wszystko przypomina. Ojciec Święty Franciszek, obecny papież, no właśnie sam mówi o tym, że cieszy się zawsze, kiedy słyszy słowo starość, bo dla niego właśnie starość to jest synonimem mądrości, bo synonimem tych doświadczeń, tych przeżyć różnego, do tych cierpień, na które Pan był narażony, tych trudności. I dlatego też pięknie cieszę się, że Pan mógł to wszystko powiedzieć. Tak bardzo wielu ludzi dzięki Radiu Maryja mogło o tym wszystkim usłyszeć i ufam, że to na pewno trafiło do ludzkich serc, do nauczycieli, do wychowawców, do rodziców też tak samo, ale i do młodzieży. Szczęść Boże. Czuj, czuj, czuwaj.
Dziękuję pięknie. Przypomnę jeszcze raz numer 85, bo jesteśmy w Drohiczynie, 655-80-04. 50 lat kapłaństwa i prawie 20 lat biskupiej posługi w diecezji drohiczyńskiej, nie największej, ale pewnie najpiękniejszej. Księże biskupie, wiele wydarzeń było pewnie w ciągu tych 20 lat, ale mnie zacząłem kojarzyć Drohiczyn od pewnego pięknego czerwcowego, chyba to był czerwiec 1999 roku. Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II tu w Drohiczynie. Krzyż, nie tylko jeden, ale ponad 200 chyba krzyży. I to w roku, w którym ze żwirowiska też pewnie 200 albo więcej krzyży wyniesiono. I na mnie zrobiło to bardzo ogromne wrażenie i myślę, że nie tylko na mnie, a tak się składa, że akurat nie mogłem wtedy być w Drohiczynie, bo byłem w Siedlcach. Ojciec Święty z Siedlec przyjeżdżał do Drohiczyna, ale to już widziałem w telewizji. Właśnie może kilka refleksji na temat tej, bo przecież to, że Ojciec Święty tutaj był, to też ksiądz biskup tę wizytę musiał zaplanować, przygotować i to też bardzo pięknie się wpisuje w te trzy miłości.
Dziękuję bardzo za przypomnienie Ojca Świętego Jana Pawła II, jego pobytu tutaj w naszym mieście, tych słów, jakie wypowiedział, ale też i tej wyjątkowej postawy, jaką zareprezentował. Bo pamiętam jego spojrzenie, jak jechaliśmy tym papamobile, kiedy on tak patrzył na te wszystkie strony, najpierw kiedy przez plac, wśród tych ludzi, jak zresztą mówili mi nawet górale, Murza Sichle, to oni uważają, że entuzjazm i ta atmosfera w Drohiczynie była nawet wyższej jakości, aniżeli w Zakopanem, kiedy tam był na tym Ojciec Święty na spotkaniu z góralami. Ale nie wiem, czy to wypływało z ich rzeczywiście życzliwości, czy też doświadczenia, czy może z pewnego, jak to zwykle bywa wśród górali, z pewnej takiej nadmiernej miłości do Zakopanego. Nie wiem tego. W każdym razie tak to mówili i rzeczywiście tak było. I ojciec się z ogromnym spokojem, podszedł tutaj do katedry, wszedł do katedry, pomodlił się, potem wyszedł, tu podszedł po ten dom, po tamten dom biskupi, to wszystko patrzył, oglądał tak z takim przejęciem, no ale z taką taką jakąś tą zwykłością, ale z taką gospodarską troskliwością, byśmy powiedzieli. Natomiast jeśli chodzi o krzyże, to jest opatrzność Boża daje i Duch Święty podpowiada. Bo kiedy zastanawialiśmy się, te różne komisje działały, no co zrobić, bo byłem na spotkaniu w Gdańsku, jak zobaczyłem, jaki tam był przepiękne, ale jakieś bogate te dekoracje. Chryste Panie, to cała nasza diecezja by musiała się w to zmieścić i jeszcze nie byłoby tak ładnie jak tam. Więc ja byłem po prostu zgnieciony kompletnie. No, a no, u nas no, Duch Święty podpowiedział sam problem oczywiście najpierw tego krzyża ołtarzowego, który był pęknięty. To jest niesamowite. Znajdowałem potem w różnego rodzaju wydaniach albumów za granicą na językach obcych. Ten krzyż był przedstawiany tam. No, to tak jakoś przyszło, kiedy jeden z projektantów takich, no właśnie z Hajnówki nawet, to był jeden z tych artystów, proponował kamień, żeby taki trochę, taki rozłupany kamień. No, ale tak kamień rozłupany to też jest, może być, bo kamień jest czymś naturalnym, to jest ładny zawsze materiał, to no, ma w sobie swoją urodę. No ale jak go, żeby to było widać, bo to plac duży, to kamień, to co? I wtedy przyszedł na myśl, że to może być, że po prostu trzeba to podnieść w górę i zrobić tam. I wyszedł krzyż nam. I myśmy nie widzieli nigdzie takiego krzyża. Myśmy z niczego nie ściągnęli. To tylko i wyłącznie zasługa Ducha Świętego, który nam podpowiedział. No i rzeczywiście ta wymowa tego krzyża jest wielka. W tej chwili on zajmuje miejsce godne w naszym, we władzy naszej diecezji. Ten krzyż też tak samo jest no, przyznawany naszym kapłanom. Potem też tak samo staram się upowszechniać go, bo on ma swoją wymowę. Rozdając do szkół, do różnych instytucji, jak święcimy coś tam, to zawsze ofiarujemy taki krzyż metalowy, bo jest, ma swoją. Natomiast to samo było z krzyżami tymi, co tam na polu. Dzwoni do mnie z nadleśnictwa Rutka o jakiś człowiek i mówi, przedstawił się oczywiście pracownik leśny i mówi, czy oni by chcieli przywieźć krzyż, żeby na tym placu postawić, jak będzie Ojciec Święty, żeby to był taki, no. Oczywiście, ja mówię, to jak chcecie, to jak najszybciej przywieźcie, bo to będzie piękna sprawa. I przywieźli, to jest wysoki krzyż, on stoi przed liceum, przed zespołem szkół, tutaj od strony tej drogi, która prowadzi do Warszawy. Ale myślimy sobie, jak to jest, no i skoro jeden krzyż, dlaczego jeden krzyż, a dlaczego nie może być więcej? Więc rozmawiam, mówię, no to cóż, to ja dam cynk do naszych wszystkich duchów kapłanów, żeby przywieźli krzyże. I muszę powiedzieć, jak powiadomiłem księży, żeby przywieźli krzyże, to tylko od jednego kapłana otrzymałem takie obawy wyraźne. Byłem zresztą bardzo świątobliwy, szlachetny. No bo potem to podziękował za to, ale tylko jeden. A tak wszyscy oczywiście przywieźli i wtedy też wielu innych, bo i z Siedleckiej Diecezji Warszawsko-Praskiej, to ojciec Jan ma rację, że już ja potem nie liczyłem tych krzyży, ale to pięknie. A że to wyszło swego rodzaju taka historyczna, jak gdyby historyczne takie spotkanie. Z jednej strony tam usuwali te krzyże, prawda? Niepotrzebnie, zresztą pamiętam tą wypowiedź pana takiego Lichtena, który był reprezentantem Żydów w Wiecznym Mieście, tam do takich kontaktów nieoficjalnych, jakoś państwowych, to on też nie mógł się na dziś mówić, jak ktoś chce się modlić, to niech się modli, przecież to co tu przeszkadza modlitwę. Miał głębokie takie spojrzenie. W każdym bądź razie, więc a tutaj z kolei te krzyże się pojawiły, no i one zrobiły duże wrażenie i na Ojcu Świętym też i na wszystkich, którzy tutaj byli, bo to był las krzyży. Ale mówię, to tylko jest zasługa Ducha Świętego. To nie jest, żeby tak zostało to wyreżyserowane, żeby gdzieś tam ktoś coś zobaczył i to przejść, bo tego typu nie było nigdzie takich czegoś. No więc to było coś zupełnie świeżego i nowego. Być może z tego względu właśnie ci z Murza Sichle, których od tej pory bardzo cenię jeszcze więcej, to doszli do jakiego wniosku, do jakiego doszli. Teraz serdecznie stąd pozdrawiam, ale oczywiście bardzo lubię Zakopane.
Dziękuję pięknie, odbieramy telefon.
Księże biskupie, drodzy księża, ja chciałem jeszcze, mam prośbę do księdza biskupa i drogich księży. Jutro przypada zupełnie zapomniana 70. rocznica aresztowania przez gestapo w Warszawie bohaterskiego dowódcę Armii Krajowej generała Stefana Roweckiego-Grota. Pod jego dowództwem przecież walczyło także wielu wspaniałych kapelanów. Chciałem księża prosić o modlitwę. Prasa warszawska zupełnie zapomniała o tej rocznicy. Oto to jest przykład stosunku władzy i nie tylko władz do historii. Proszę drogich księży, drogiego księdza biskupa jutro o modlitwę.
Dziękujemy bardzo za to przypomnienie. Każda zachęta do modlitwy jest godna szacunku i podziękowania. a my nawet jeszcze nie będziemy czekali na jutro, jutro jak najbardziej, ale dzisiaj na zakończenie tego spotkania, kiedy będziemy odmawiali komplety, te komplety ofiarujemy w intencji generała Stefana Grota Roweckiego, rzeczywiście bohaterskiego, no i męczennika sprawy Polski.
Dziękujemy pięknie. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z strony tym razem parafianka Drohiczyńska.
Pięknie.
Anna z parafii Drohiczyńskiej, Sieniewic pobliskich. Chciałam udowodnić też, że nie tylko z daleka, ale z bliska też słuchamy i podziwiamy i kochamy naszego wspaniałego, jak już kiedyś udało mi się dodzwonić 10 do rozmów niedokończonych, tak dzisiaj też serdeczne życzenia ponawiam jeszcze i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych, a no czcigodnego naszego ekscelencję to najbardziej. A jeszcze przy okazji chciałabym złożyć serdeczne życzenia imieninowe księdzu Pawłowi Rytlowi Jazyjanikowi, no i naszemu księdzu Piotrowi, który jest w naszej parafii w Drohiczynie jako pierwszy rok kapłaństwa, no jako prefekt. Księdza Piotra Wójcika też pozdrawiam serdecznie, jak imieninowo. No, całym sercem jestem z naszym księdzem biskupem. Nie będę się powtarzać, ale słuchałabym dzień i noc i wszystkiego dobrego, jak najdłużej, oby ksiądz biskup mógł być i mógł wszystkich zadziwiać i tak do każdego przemawiać, tak jak tu dają wyrazy wszyscy. No, udało mi się wtedy dodzwonić. Pani Janina z Węgrowa powiedziała mi, że uratowałam honor Drohiczyna. Myślę, że dzisiaj też tak będzie odebrane. No, tylko to już do księdza Mariusza i księdza Pawła powiem, o co chodzi. To wiedzą, pewnie domyślą się. Ksiądz Artur też chyba wie. Prawda? Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pięknie Pani dziękujemy. No ja też się dziwię, że z Węgrowa jeszcze telefonu od Pani Janiny nie było.
Może dlatego, że ja jestem z Węgrowa i nikt nie chce już się pchać za mocno.
Bóg zapłać Pani Annie naprawdę za te słowa bardzo serdeczne i rzeczywiście ten honor Drohiczyna został w pełni uratowany i to jeszcze na taką wspaniałą miarką, bo to, co Pani powiedziała, to można by powiedzieć, że porównać do miodu przynajmniej takiego, ponieważ lipiec się zbliża, no to będzie ten miód lipowy, a z tych od kwiatów lipnych, czy lipowych kwiatów, to ten miód jest najlepszy. Dziękuję za tą taką piękną postawę i wielkiego takiego szacunku w stosunku do wszystkich księży, bo Pani wymieniła całą litanię. No, także praktycznie tu już niewiele to zostało, którzy nie byli podkreśleni, a to świadczy o tym, że my mamy postawę słuszną taką, szanujemy każdego kapłana jako kapłana z racji właśnie na to, że wypełnia taką misję, jaką wypełnia. A dla nas to jest ogromnie ważne. No i dzięki temu myślę, że wiele, wiele miast mogło usłyszeć i że jednak tutaj Pani z tej samej parafii, a proszę bardzo, podobnie przeżywa te rzeczy, czyli ta wspólnota nasza, czyli katolicyzm jednak, jak mówimy, bo katolicki taki powszechny, wspólnotowy, to nabiera przez to takich rumieńców żywych. To nie jest coś, co znajduje się w księgach bardzo wybitnych, nieraz teologicznych, ale co ma swoje praktyczne, takie życiowe odniesienie. Dziękuję bardzo.
Ksiądz biskup przywołał kapłanów i obchodzimy jubileusz kapłaństwa, dlatego warto dzisiaj pozdrowić wszystkich kapłanów, którzy otrzymali święcenia z rąk księdza biskupa, bo jest ich wielu, wszyscy są wspaniali. Natomiast są sygnały, że słuchają nas księża i w Rzymie, i w Dreźnie, i w całej Polsce, więc pozdrawiamy wszystkich kapłanów, nie tylko dzisiejszych solenizantów Piotrów i Pawłów, ale to szczególnie, ale wszystkich, którzy łączą się z nami dzisiaj duchowo w dniu jubileuszu księdza biskupa z Polski, ze świata, bo dzięki księdzu biskupowi ci wszyscy kapłani mogą głosić Ewangelię. Naprawdę na całym świecie. I wszędzie Drohiczyn jest znany dzięki temu.
I żeby nie było wątpliwości, mówił to ksiądz dr Łukasz Gołębieski, sekretarz księdza biskupa. To dla tych, którzy nie rozpoznaliby głosu. Bardzo proszę, ksiądz Paweł,
Rytel Andrianik.
Dziękujemy jeszcze raz pani Ani. Pozdrawiamy całą rodzinę, na czele z mężem i całą rodziną. Zawsze też spotykałem się przy różnych okazjach. Co do kapłanów i braci, prawda? Rzeczywiście ksiądz Mariusz wspomniał właśnie, że to o takim braterstwie, bo ta idea braterstwa jest jakby cały czas w formacji księdza biskupa. Nawet księdza biskup taką książkę napisał, Pan dał mi braci. Wspomniana była książka Brat i biskup, dlatego że brat to odnosi się do okresu z zakonu braci mniejszych kapucynów, a biskup z okresu biskupiego. Ale kiedyś taka jedna pani powiedziała mi, przy księdze, ja wiem, jest taka książka, Brat i biskup, wiem, o czym ona jest. Ona jest o biskupie, który jest bratem. Także tak, ta właśnie kobieta, ten tytuł.
No księże, Pawle, ja to samo. Nie czytałem tej książki, bo ją dostałem dopiero wczoraj. Ta jest cięższa, dlatego ten zacząłem czytać.
Tak, tak.
Ale ja też tak myślałem, że to nie tylko biskup, ale brat, bo przynajmniej ja tak księdza biskupa odbieram.
Myślę, żeby jeszcze, przepraszam, włączę, ale tutaj podczas uroczystości tej 13 tutaj czerwca ksiądz Zbyszek Rostkowski wspomniał, że ksiądz biskup jest bratem dla wszystkich kapłanów, chociażby przez to, że jest na pogrzebach rodziców, ale to oczywiście jest taki jeden znak, a drugi również nie tylko na pogrzebach i myślę, że tutaj też wielu kapłanów, to tak ksiądz Mariusz akurat podszedł, odszedł, ale myślę, że chyba gdybyśmy tu wszyscy spojrzeli, to także ksiądz biskup nie do jednego domu dotarł i myślę, że tutaj również i nawet do mojej mamy na trzecie piętro się wydrapał. Gdzie? I do dzisiaj to wspomina, to w Krakowie dalekim, ale oczywiście to są to te znaki takie małe, ale to, że no jest to w pewnym momencie coś nie do przeskoczenia, że ksiądz biskup jest tym właśnie z tymi rodzinami księży, rodzinami również nie tylko księży, bo często przecież podczas wizytacji też są te spotkania i to jest właśnie ten wymiar rodziny. Rodzina potrzebuje tego spotkania bliskiego, najbliższego w tym swoim jakby takim najmniejszym gronie. I chyba to jest również też taki ten wymiar tego duszpasterstwa.
Jeśli mówimy o wychodzeniu i spotykaniu się, to może też warto wspomnieć książkę jubileuszową, gdzie naukowcy z Podlasia, z Polski i z zagranicy dedykowali swoje artykuły naukowe pod redakcją księdza profesora Edwarda Jarmocha i tytuł jest Idąc na cały świat. Czyli jest wyjście do człowieka, wyjście do różnych prawda, grup, społeczeństw. Dlatego też, kiedy spotykamy się w różnych miejscach z osobami, ktoś mówi, że jest z diecezji drohiczyńskiej, to mówi, a tak, oczywiście znamy księdza biskupa, posłuchamy homilii, słyszymy księdza biskupa w różnych miejscach. Jest to takie piękne świadectwo otwarcia się i tak też norwidowskie, bo ksiądz biskup pierwszy swój artykuł napisał o Norwidzie. A Norwid też powiedział takie zdanie, które mi się wydaje, że też pasuje do tych trzech miłości. Bo te trzy miłości mówią o wspólnocie, o byciu z ludźmi, że to nie ja, ale my. I też Norwid taką jedną charakterystykę miał, którą my widzimy w tych homiliach. To nie są tylko takie homilie. One są bardzo zdecydowane, jasne w obronie tych wartości. I Norwid mawiał, że właśnie mówił o tym, że można też tak scharakteryzować. Ksiądz biskup nie kłania się okolicznościom, a prawdą nie każe, by za drzwiami stały.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz biskup zapewne chciałby jeszcze tu coś powiedzieć, bo trzyma za mikrofon i ja tak to nie.
Tyle
odbieram.
Tyle tej mądrości było powiedziane. No tylko tyle myślę, że jak już ksiądz doktor Łukasz rozpoczął tutaj z tymi życzeniami, pozdrowieniami dla kapłanów, to chyba dodamy też dla wszystkich kapłanów, co?
Oczywiście, że tak.
No to dobrze.
Tak, dziękuję. Tak. Ksiądz Paweł jest tutaj z nami, ale innych chcemy dotknąć tak duchowo i pozdrowić, bo to bardzo ważny czas. Tutaj imienin ksiądz biskup też w imieniny jest z kapłanami zawsze. To jest wyjątkowa posługa pasterska i myślę, że wielu kapłanów może nam tego pozazdrościć, bo już jako wikariusz można było doświadczyć tego, że ksiądz biskup pamięta o imieninach swoich kapłanów. Jest we wszystkich momentach i po prostu otworzył Drohiczyn na cały świat. I tego wszyscy doświadczamy.
Tak się składa, tutaj ksiądz Artur wspomniał to, że ksiądz biskup odwiedza również rodziny kapłanów i nie tylko kapłanów. I ja też miałem takie doświadczenie, miałem szczęście być z księdzem biskupem kilka razy poza Polską. I tam też zdarzało się, że jakaś tam rodzina przyszli, zaprosili i też ksiądz biskup nigdy nie powiedział nie. Jak tylko pozwalał czas, też w tych rodzinach polonijnych bywaliśmy. I to jest też właśnie To się wpisuje właśnie w ten temat tych naszych dzisiejszych rozmów i za to też księdzu biskupowi bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I oczywiście jak mówimy o rodzinie, ja też zawsze myślę, już takie mam skrzywienie zawodowe, w cudzysłowie można powiedzieć, o rodzinie Radia Maryja, dla której ksiądz biskup jest no bardzo ważną postacią, no bo przecież ta rodzina, że tak powiem, rozciąga się bardzo szeroko, bardzo daleko i homilie księdza biskupa głoszone w Drohiczynie, nie tylko w Drohiczynie, są nie tylko przez nas transmitowane, ale potem dla rodaków i w późnej porze tutaj w Polsce, ale tam o bardzo dobrej porze do słuchania powtarzane. Myślę, że odbieramy teraz telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Krystyna z Lublina. Koniecznie musiałam się dołączyć do grona tych osób. Jestem licealistką z Białej Podlaskiej. Bardzo wdzięczna nie tylko ja, ale cała nasza klasa i chyba młodzież z Białej Podlaskiej. To były lata milenium po 66. Ojciec biskup dzięki opatrzności Bożej przyjechał do nas do Białej Podlaskiej i rozniecił ten ogień Bożej miłości, wiary w naszych młodych sercach. I bardzo jesteśmy wdzięczni, bo dzięki ojcu nasza klasa przeszła dzielnie maturę, ponieważ angażowaliśmy się w duszpasterstwie młodzieżowym w kościółku świętego Antoniego, więc zagrożono nam, że nie zdamy matury. Ale ojca biskupa postawa, modlitwa jednak uprosiła Matki Bożej, że bardzo dużo wszyscy daliśmy i bardzo dużo osób, wszyscy dostaliśmy się na studia i do dzisiaj utrzymujemy kontakt. A moja taka osobista wdzięczność po zdanej maturze, pobiegłam prosto do kościółka, a ojciec biskup modlił się przed obrazem Matki Bożej Anielskiej pod wezwaniem, którym jest ten kościółek i ucieszył się ze łzami, kiedy się dowiedział, że zdaliśmy maturę. Także jeszcze raz wdzięczna jestem, bo taki mały głos też zabrałam w tej książce i ojcu też dziękuję za tą postawę niezłomną, że wiara, Bóg, Maryja to jest najważniejsze dobro. Tak pamiętam ojciec Krąpi Świętej Pamięci. Ostatnio bał się słowa wartość, bo to wszystko tak trochę zmierza ku utylitaryzmowi, relatywizmowi. Czytaj w Piśmie Świętym, jest Bóg mówi, jest dobro i zło. Więc odrzucaj zło, wybierasz dobro. Jeszcze chciałam się podziękować za tą postawę, kiedy biskup Świętej Pamięci Jan Mazur rozpoczął posługę w Wsielcach. Zapragnął zaraz do nas, do kościółka przyjechać młodzieżowego, oczywiście w szkole. Liceum ekonomicznym zorganizowano zapsztyk w tym czasie. Jednak postawa naszego też wychowawcy, też tu ukłony panu profesorowi Janowi Gaweckiemu, filolog polski, absolwent GUL-u, też wykazał cały czas przez 4 lata swoją postawę. Pomógł nam dostać się z tego zapsztyku, być trochę i uciekać do kościółka. I tam spotkaliśmy się z księdzem biskupem i wielka była radość i wiara i bardzo, bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich młodych wtedy licealistów i dzisiaj szczęść Boże Ojcze biskupie.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście to głos bardzo miły, sympatyczny, zwłaszcza, że chcę podkreślić, że właśnie pani Krysia była naszą organistką tam w Białej Podlaskiej, będąc uczennicą w liceum tym ekonomicznym, jednocześnie grała. No i gdyby jej zabrakło wtedy, jak ksiądz biskup Jan Mazur przybył do nas, to miał miejsce w święto uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, wieczorna godzina, ze względu na to, że to jej obowiązek jest pracy. No, kościół był cały nabity, bo to była pierwsza jego wizyta w Białej Podlaskiej jako pierwszym kościele. To bez tej gry pani Krysi to na pewno byłoby bardzo smętnie. Więc dziękuję z całego serca za poświęcenie i widzę, że to pozostało, bo teraz kiedy przebywa w Lublinie, to często nawiązuje do tamtych wydarzeń, a ponieważ no, pochodzi z tych stron, gdzie męczeństwo było czymś takim powszednim, gdzie w tradycjach rodzinnych, w każdej rodzinie prawie jest jakiś męczennik z czasu prześladowań carskich. Stąd też jakoś tak rzeczywiście tym pulsem Kościoła bardzo głęboko żyje. No i wszystkie koleżanki, wszystkich kolegów pozdrawiam. Dziękuję za wspomnienie pana profesora Jana Gałeckiego. No więc ponieważ lekko choruje, to będziemy się także modlili o jego zdrowie, żeby to zdrowie powróciło, bo chciałbym jeszcze spotkać się z nim. No i pan się porozmawiać na te tematy, które są tak bardzo bliskie sercu, a związane z literaturą. Zaskoczył nas pan Jan Gałęcki wtedy, kiedy na zakończenie roku szkolnego liceum imienia Emilii Plater umieścił między innymi jako taką pieśń główną, to było Dopóki ziemia kręci się. Jasna rzecz, że to było Kudżawa, ale wtedy to była przecież modlitwa, to było nie do pomyślenia, a to pierwszy raz ta pieśń, ta melodia pojawiła się, no i to świadczy też, że ze strony wychowawcy i profesorów, no była ta współpraca z Duchem Świętym, no i z młodzieżą i z nami także, którzy tam z tymi młodymi ludźmi pracowaliśmy. A praca była rzeczywiście piękna, było około 5000 młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych, wtedy gimnazjów nie było, plus potem doszła Akademia Wychowania Fizycznego. No i myśmy doprowadzili katechezę dla nich, kiedy odbywały się spotkania, tutaj młodzieży było bardzo dużo, a ponieważ na ogół dziewczęta to są blondynki, dlatego że dzięki temu są mądre i są lubiane, no więc oczywiście te blondynki jak tak stanęły w tym kościele, tak było takie klen, by się tam widziało przed oczyma. No, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pięknie dziękujemy i jeszcze jeden telefon odbieramy, bardzo prosimy. Panie Waldemarze, widać, że mamy jakiś problem, ale to nie szkodzi. Czas bardzo szybko biegnie i pewnie nadszedł już czas, żebyśmy w jakiś sposób spróbowali te nasze krótkie rozmowy, ale niedokończone, podsumować. Jakby nie było, mówimy o 50 latach posługi kapłańskiej. W 20 latach to się dubeltowo powinno liczyć posługi biskupie księdza biskupa w diecezji drohiczyńskiej. Bardzo proszę może za koleją, a na zakończenie ksiądz biskup jeszcze nam coś tutaj powie, a potem modlitwa liturgii godzin kompletum.
Oczywiście nie pretenduję do tego, żeby podsumować 50 lat i do tego, żeby jakoś to wyrazić. Ale myślę, że to, co dzisiaj zostało powiedziane i temat, który został wymyślony na dzisiejszy wieczór, wskazuje na to, że ogarniamy i Kościół, i ojczyznę, i rodzinę właśnie poprzez budowanie wspólnoty, poprzez pokochanie tych wspólnot. I może to takie moje podsumowanie właśnie, które niech pozostanie, abyśmy to, co robimy, patrząc na księdza biskupa, właśnie pokochali. Abyśmy zakorzenili się i potem z radością opowiadali właśnie w tym, czym jesteśmy, kim jesteśmy.
Bardzo serdecznie dziękuję. To oczywiście, żeby nie było wątpliwości, to mówi ksiądz Mariusz Boguszewski, redaktor Niedzieli Podlaskiej, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego i dyrektor Wydziału do Spraw Informacji, a więc media i nie tylko media. Bardzo proszę, ksiądz Artur Płachno.
Co można podsumować? Ja myślę, że tutaj powinniśmy chyba przede wszystkim umieć wziąć z tego, co zostało dane i czytać i można powiedzieć nie tylko z tych książek, których Paweł tutaj już nazbierał wiele i kiedy całą właściwie biblioteczkę kaset mi powyciągał, ktoś to jeszcze miał jakąś siłę przepisać, ale to w tym momencie właśnie dzięki temu można czasami coś zaczerpnąć, ale również i z tej postawy, żebyśmy umieli przyjąć to tak po japońsku, to co jest wszystko najlepsze, dobre. Resztę to po prostu tego nie ma. No i w tym momencie pamiętać dalej, że ksiądz biskup tutaj z nami jest i w następnych latach po prostu będzie.
Bardzo proszę, ksiądz Paweł.
Można dodać tylko, że tak, kiedy podsumowujemy ten czas tego wspólnego, prawda, rozmawiania o trzech miłościach, wiele może nam mówi samo nazwisko księdza biskupa Dydycza i wiele nam wyjaśnia, bo Dydycz to dziedzic tak naprawdę w języku staropolskim, prawda? Dziedzic. Dlatego też jest dziedzictwo. Słucham?
To jest Jan bez ziemi.
Tak, ale to jest ten, który dziedziczy, dlaczego bez ziemi? Dlatego, że w Starym Testamencie kapłani nie mieli ziemi. Ich ziemią był lud, ich ziemią był kult, ich ziemią był kościół, ich ziemią była ojczyzna, ich ziemią była rodzina. I dlatego ksiądz biskup w tym dziedzictwie swoim stawia nie na ja, tylko na my. Dlatego jest cały czas wspólnota. Ojciec Święty Franciszek powiedział, że on mieszka tam w Rzymie, bo on chce cały czas być z ludźmi. Też to jest takie franciszkańskie bardzo, prawda? Pan dał mi braci. Bycie zawsze z kimś. Dlatego, ojcze Janie, nawiązując do naszej pierwszej rozmowy, prawda? Kościół, ojczyzna, rodzina. Jak ojciec powiedział, rodzina, Radia Maryja, również zawiera się w tych właśnie trzech miłościach.
Dziękuję pięknie. Ksiądz sekretarz, ksiądz doktor Łukasz, nie wymienię tego wszystkiego, ale ma bardzo dużo funkcji odpowiedzialnych.
Dziękuję bardzo. Nie tak dawno były przeprowadzone badania socjologiczne religijności wiernych w naszej diecezji. I tam oczywiście te badania były bardzo ciekawe, pouczające duszpastersko, ale takim nie tylko zaskoczeniem, ale znakiem tych 50 lat kapłaństwa i prawie 19 lat biskupstwa było to, że wszyscy, którzy wypełniali ankiety, badani, znali księdza biskupa, rozpoznają imię, nazwisko, potrafią bardzo dużo powiedzieć o księdzu biskupie. Czyli jest takim znakiem rozpoznawalnym osobą, która daje to świadectwo, poczynając od najmniejszych dzieci. A jako przykład chcę podać wydarzenie z 13 czerwca z tego roku z katedry, kiedy były składane życzenia księdzu biskupowi. I podchodziła rodzina naszych wspaniałych katechetów z Drohiczyna. I tam jest malutka córka, która miała wręczyć księdzu biskupowi takie wielkie, piękne serce. I kiedy zobaczyła tak wielu biskupów w katedrze, tak się rozejrzała, będąc na rękach u mamy i księdza biskupa mając gdzieś za plecami, mówi tak, ale któremu biskupowi? Odwróciła się i mówi, a temu naszemu z brodą i w czapce. Także najmniejsze dzieci, kiedy tylko widzą, to mówią, to jest nasz biskup. I myślę, że to jest taki znak na dzisiejszy ten dzień jubileuszowy, znak tej jedności księdza biskupa ze wszystkimi ludźmi, że jest dla ludzi, do ludzi posłany i tym ludziom chce służyć. I myślę, że za to dzisiaj najbardziej dziękujemy.
No i ekscelencjo, księże biskupie. Ksiądz biskup jest znany nie tylko w Drohiczynie, co do tego nie ma wątpliwości, bo nawet moja mama księdza biskupa zna. A zna dzięki Radiu Maryi i Telewizji Trwamy. Zresztą kiedyś mi powiedziała takie zdanie. Akurat siedziałem z mamą. A to już powiem to, bo już jednemu drugiemu księdzu biskupowi powiedziałem. Ja z nią siedziałem w kuchni, a telewizor w pokoju. I była transmisja apelu i był ksiądz biskup Stefanek. A moja mama mówi tak, widzisz, dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam znam wszystkich biskupów. I wiem, który co warto. I wiem, że dla mojej mamy i wielu, wielu innych ludzi słuchających Radia Maryja w różnych mniejszych, większych miejscowościach ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz warto bardzo wiele.
Pięknie. No cóż, pragnę bardzo gorąco i serdecznie podziękować za zorganizowanie tego wieczoru tutaj, że mogliśmy się spotkać i przeżyć. Ojcu Janowi, że zechciał jeszcze trwać razem z nami na posterunku. I myślę, że cóż, można tu na zakończenie trzeba chyba podkreślić to, co dzięki czemu tu jesteśmy. Oczywiście jesteśmy dzięki kapłaństwu, dzięki jubileuszom i tak dalej, ale jeżeli możemy być tutaj w jakiejś mierze w łączności z całym naszym narodem, z rodakami żyjącymi tutaj w tych granicach, ale też i z tymi, którzy są poza, gdzieś tam daleko, jak słyszeliśmy, to był z różnych części naszej Polski, z tych najdalszych, też tu telefony były różne, no to jest zasługa wielka Radia Maryja, dlatego chciałbym tutaj podkreślić tę wspólnotę, którą stwarza Radio Maryja i tu podkreślić ogromne, ogromne zasługi ojca Tadeusza, doktora Rydzyka, jego poświęcenie i podziękować. Podziękować właśnie jemu za obecność, bo był obecny 10 i wygłosił przepiękne kazanie. Był obecny 13, był obecny dzisiaj, a przecież wiemy, że też ma różne dolegliwości. Tak samo transmisja była i 10 z rocznicy papieskiej i 13 była transmisja. To też jest wielka zasługa i za co jestem ogromnie wdzięczny. No i życzyłbym, żeby no te nowe więzi, bo to jest takie bardziej współczesne, ta nowa rodzina, dzięki której mogą te rodziny powiedzielibyśmy tak, tradycyjne, a więc i Kościół, i ojczyzna, i rodzina jako taka mogą stawać się silniejsze, mogą lepiej wypełniać swoją misję i mogą dzięki temu też przyczyniać się do rozwoju naszej ojczyzny, ale też tak samo do rozwoju każdego człowieka, więc za to wszystko z całego serca chcę podziękować, no ale też wszystkim, którzy brali udział w ciągu tych dni, którzy się napracowali, się namęczyli, bardzo im współczuję z tego powodu, chociaż nie martwię się o to, czy się tam będą jakoś sobie dadzą, czy nie, bo jak się dzisiaj dowiedziałem, która to pani profesor uczyła fizyki, prawda, czcigodnego księdza, mojego doktora, kapelana, to wiem, dlaczego on teraz potrafi równowagę zachowywać zawsze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Za chwilę będziemy się wspólnie modlić modlitwą liturgii godzin kompletu.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w Ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Pan Cię ukryje swoimi piórami, nie ulęknie się strachu nocnego.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana, Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały ze dnia lecącej.
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani mor niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło u boku Twego, i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, aby stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pan Cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.
Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu nas osłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzego nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pomódlmy się za zmarłych, zwłaszcza za generała Grota. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niech ani świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
I o zdrowie dla wielu, którzy też nas prosili. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech nam błogosławi Bóg Wszechmocny, mogący Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Noc spokojna i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twojego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawiać, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Paulina Nowak, klasa piąta Szkoły Podstawowej Jabłonielackiej. Podziękowanie za dobrego pasterza. Boże w Trójcy Przenajświętszej, za to, że dałeś nam dobrego pasterza. Dziękuję Ci. W Tobie jaśnieje ojcowska dobroć i troska o nas, biskupie Antoni. Dziękuję Ci za nauki uczące szacunku i umiejętność odkrywania sensu myślenia. dziękuję Ci za szkołę patriotyzmu. Ojczyzna, Kościół, rodzina, słowo, które tak często wypowiadasz. Dziękuję Ci za ciepłe pozdrowienia i wszystkie spotkania w moim kościele. Dziękuję Ci. Biskupie Antoni, podtrzymuj w nas ducha pierwszej miłości do Boga, ofiarności w służbie i potrzebie drugiemu człowiekowi. Proszę Cię, Boże w Trójcy Przenajświętszej, miej w opiece naszego biskupa. Niech za pośrednictwem jego patrona, świętego Antoniego, dozna niezliczonych dobrodziejstw w potrzebach duchowych i doczesnych. Proszę Cię.
I tą modlitwą kończymy naszą transmisję. Rozmów niedokończonych z Drohiczyna. Przypomnę, w studiu Radia Maryja tutaj w Drohiczynie byli ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, dostojny jubilat. 50 lat kapłaństwa minęło dokładnie w dniu dzisiejszym. Bardzo się cieszymy z tego, że Radio Maryja może tu dzisiaj i mogło tu dzisiaj być. Również w czasie tych rozmów niedokończonych, czy w rozmowach niedokończonych uczestniczyli kapłani diecezji drohiczyńskiej, ksiądz kanonik dr Paweł Rytek, Andrianik, profesor na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie, a także wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Serdecznie dziękuję. Ksiądz Mariusz Boguszewski, redaktor Niedzieli Podlaskiej, dyrektor administracyjny Wyższego Seminarium Duchownego, dyrektor Wydziału do Spraw Informacji i jeszcze wiele innych tutaj funkcji ksiądz piastuje. Dlatego cieszymy się, gratulujemy. A także był razem z nami obecny ksiądz kanonik dr Łukasz Gołębieski, sekretarz księdza biskupa drohiczyńskiego od 5 lat, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie i oczywiście ksiądz Artur Płachno, odpowiedzialny za katolickie Radio Podlasie, przepraszam.
I oczywiście ojciec Jan Król, który ma tyle tytułów, godności, zaszczytów, a przede wszystkim jest naszym wielkim przyjacielem. I za to bardzo dziękujemy dzisiaj, ojcze, żeby wszyscy to usłyszeli.
Ja też bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi, obecnym tu księżom, za wiele, po prostu za wszystko Bóg zapłać. Dziękuję również panu Waldemarowi Leszczyńskiemu, który dbał o naszą transmisję od strony technicznej i oddajemy głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Serdeczne Bóg zapłać i oczywiście życzenie, gratulacje nieustanne dla księdza biskupa.